Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 674. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest gościnnie Dariusz Pasturczak, aka Konsolajter. Witaj, Darek.
Hej.
Czy nawet nie powinienem być konsolka, wiesz, bardziej jak wolisz, bo wiem, że też funkcjonuje taka twoja ksywa.
Pan konsolka to bardziej dla przyjaciół, znajomych tak. I tak dalej.
Tak, tak.
Dla ciebie na razie pan konsolajta, potem może tak. Konsolajta, a na końcu konsolka, a potem Darek. Nie no, żartuję. Tak ci wygodnie, tam się nie przejmuję specjalnie.
Trochę się znam, ale to przeważnie tak znamy się właśnie z tych spotkań.
Integracyjnych.
Tak, integracyjnych. Zresztą w ogóle zawsze jak były te wszystkie eventy, imprezy, festiwale, to dla mnie to była taka najfajniejsza część, ale to chyba dla każdego. Nie? To jest ta część, właśnie jak powiedziałeś, integracyjna, bo w większości przypadków to eventy są bardzo podobne, czasami nawet podobne stoiska są na tych różnych...
Ci sami wystawcy, ci sami ludzie.
Tak, dokładnie.
Tylko miejscówka i data się zmienia.
Dokładnie. No ale to konsolajty znacie na pewno z PSX Extreme, ale ja chciałem cię zapytać, bo ty jesteś człowiekiem, który z branżą, szczególnie z branżą papierową, ale to nie będzie panel o czasopismach, ale chciałem cię zapytać, bo można powiedzieć, że niedługo tak stuknie ci 30 lat, można powiedzieć, będąc związany z branżą, tej strony takiej dziennikarskiej, recenzenckiej, ale tak się zastanawiałem właśnie, jak twoja przygoda się zaczęła i czy pamiętasz w ogóle ten swój pierwszy kontakt w ogóle z grami, zanim to się zaczęło, wiesz, profesjonalnie.
Ty myślisz, że się zaczęło kiedykolwiek profesjonalnie?
W moim guście tak, no ale pamiętasz, czy ta pierwsza konsola to był jakiś, albo komputer, to była, nie wiem, to był prezent od kogoś, nie wiem, z Saksów, albo ktoś na dzielni miał właśnie jakiś ZX Spectrum, Timexa, coś w tym stylu i...
W skrócie to było tak, że część osób miało komodorki, atarinki i tak dalej. Ja byłem tym, powiedzmy, pseudoszczęśliwym dzieckiem, które dostało Amigę. Bo wiadomo, po co kupować komodorę, skoro jest Amiga i tak dalej. No a potem to już się potoczyło, bo to były te takie dziwne, dzikie wręcz czasy, bo to praktycznie nawet uczelnie, jak były jakieś tam sale komputerowe, to wiesz, tam 286, 386 to był... gigant potęgi po prostu technologii i tak dalej, więc wiadomo, tam jakieś dumy czy coś, a tak to każdy miał coś innego właśnie. Tu jeden miał Atarynkę, ty miał Komodorka, ty miał PC-ta, ja miałem Amigę. Potem akurat weszło PlayStation, tam jeszcze na giełdzie komputerowej, na Grzybowskiej też się dużo osób znało, no to wiadomo, wymiana giereczkami, wymiana poglądami, co się podoba, co to grał, jakieś tam subtelne podpowiedzi, zanim internet jeszcze powstał, że o, mam problem z taką grą, nie? I tak, no ja to zrobiłem tak, aha, okej, dobra. Bo się okazuje, że ktoś miał źle dyskietkę nagraną na przykład, czy coś w tym stylu i nie działa.
Widzisz, że właśnie wskoczyłeś już tak z grubej rury od razu na 16 bit, no nie? Ta Amiga. Więc...
Znaczy prywatnie miałem na własność 16 bit, natomiast kontakt z 8-bitówkami i tak dalej to już był, tylko że tak nie u mnie w domu per se, że ja mogłem sobie poczekać, tylko na przykład się szło do kolegi i te żarciki z gatunku mamo, wyłącz pralkę, bo chcę pograć. Bo oczywiście na kasecie czasami dosłownie jeden drobiazg i się nie wgrywało coś. To takie kręcenie ołówkami, długopisami, kasy, przewijanie, cuda niewidy, zmienianie głowicy w magnetofonie do komodorka czy atarynki. Więc to jest tak, że miałem styczność z jakby początkowymi rzeczami wszystkimi. Tam wiadomo, że się na automaty chodziło. Ale tak mój, to była przyjaciółka, czyli Amiga. No i tak zostało, że po dzień dzisiejszy jestem przynajmniej w sercu amigowcem.
Właśnie, ale to jest piękne, jak chyba taka scena amigowa, wydaje mi się, że Niemcy, nie, może Wielka Brytania i Polska, to jest taki trójkąt bermudzki.
Z epicentrum gdzie po prostu.
Tak. U nas najlepsze imprezy są. Oczywiście tam jak było chyba to 40-lecie, tak? Chyba była Amigi w tamtym roku, to chyba w Niemczech to było taka huczna była ta impreza, ale wydaje mi się, że właśnie ta Amiga w Polsce to jakoś tak przez to, że byliśmy tak nieco zacofani, prawda, za tym zachodem, pamiętasz, że...
I też biedni byliśmy, a poza tym na Amidze królowało piractwo nawet do momentu, kiedy już wprowadzono tak zwane polskie prawo o tym, że nie można piracić, bo przez wiele lat to było legalne u nas tak naprawdę.
No tak.
Dopiero ale tam w 90 za Amigą... którymś.
No ale z Amigą to było troszeczkę inaczej niż z Atari, bo Atari, powiedzmy, późno trafiło, bo dzięki, powiedzmy, PWX-owi w latach 90. na początku mieliśmy tam odświeżoną wersję 65XE i wtedy też jakby druga fala gier przyszła właśnie dzięki rodzinnym wydawcom, wiesz, Mirage, LK, Avalon i tak dalej. I oni zbudowali tą scenę atarową 8-bitową, ale z Amigą, mi się wydaje, to było tak, że jak Amiga weszła do Polski, to mieliśmy, nawet nie mieliśmy, wiesz, jak być uczciwi, bo mi się wydaje, że po prostu tych polskich, oprócz, nie wiem, Franco, a Franco kupiłem
ale
w pudełeczku.
Franco tylko... i wiele polskich gier tak naprawdę to wyszło już praktycznie po tym, jak weszło prawo, że tak. Nie mamy piractwa i tak dalej. Poza tym polskie gierki powstawały no tak bardziej pod koniec życia Amigi niż tak na dzień dobry. Jak już u nas Amiga jeszcze żyła, nie? Bo tak. U nas Amiga strasznie długo żyła, ba, żyje po dzień dzisiejszy tak naprawdę. To na zachodzie już było na zasadzie, że no, tam wiadomo, już umiera, tam dużo osób na PC to się przesiadało, więc że się PlayStation chodziło i to też był taki żarcik na scenie Amigowej, że Amiga do pracy, PlayStation do grania, no bo nie oszukujmy się, Amiga już nie była wtedy takim potężnym sprzętem, tak jak wcześniej, że dużo gier na PC i na Amidze konkurowało ze sobą i często przegrywały wersje PC-owe ze względu na muzykę czy jakieś inne drobne detale. Potem to się zmieniło, ale ogólnie Amiga jakby mocno pozostawała i strasznie dużo ludzi w Polsce miało tę Amigę, więc dużo osób, które się nauczyły, czy to ze sceny amigowej, czy po prostu się ucząc programować przy okazji, zaczęło robić te gierki na Amigę i właśnie była ta po prostu, nie wiem, lawina, można by rzec. Przygodówek było strasznie dużo. Franco i Domany i te inne, to tak przy okazji, ale tak. Przygodówek była masa. Ba, najwięcej FPS-ów.
Operacja Delfin chyba
tak. Tak. Tam były. Mentor, Kajko i Kokosz, nasz rodzimy. Tak. Teen Agent, który w końcu na Amidze też się pojawił.
Są, to jest
tak
był
dalej.
Na Amigę, czy mi się tylko wydaje, że...
Szczerze nie pamiętam.
Scout
Quartermaster,
tak.
Tak. Ale czy Sołtys był na Amigę, nie pamiętam. Mogę się mylić, być może był w wersji AGA, ale wydaje mi się, że to był tytuł PC-towy, tak, Książę i Tchórz bardziej.
Aha, no tak, tak, tak. Tak.
Chociaż, ale to trzeba by było sprawdzić, bo to było dawno tak.
Nie wiem, pewnie jest jakieś demo, ale tak jak mówisz, tylko na AG. Ale wiesz, bo chodzi mi o to, że i to też jest tak, że ja może trochę przecieram te wspomnienia, bo widzisz, ja jestem też, określam się amigowcem, bo miałem ten moment, kiedy miałem tę Amigę, później miałem Amigę CD32, to zawsze którą mam do dzisiaj, którą zawsze powtarzam, że trzymam, bo to jest taki, wiesz, moja taka konsola, do której mam największy sentyment, mimo że ze wszystkich konsol to ona jest taka najmniej konsolowa i chyba najmniej ciekawa. Może mniej ciekawy był tylko Jaguar, bo wydaje mi się, że to też był jakiś taki stracony potencjał.
Znaczy z Jaguarem tak. To akurat jest tak, że to była teoretycznie konsola 64-bitowa, a Amiga CD32 to była po prostu 1200-ka wsadzona w obudowę, wrzucenie napędu, wywalenie klawiatury. I na przykład do swojej Amigi 32 mam klawiaturę specjalnie i myszkę z tym, nie wiem, się Elbox nazywało chyba, czy coś takiego. Bo tam była taka polska firma, co robiła, że właśnie można było taką
Promodul, budowę. Promodule.
Promodul to było jeszcze co innego, bo Promodul to ty masz na myśli taką skrzynkę praktycznie dużą.
Tak, 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 tak.
A ja miałem taką, znaczy miałem, dalej mam taką po prostu przejściówkę Elboxową, że po prostu wpinasz w tylny port. I masz w tym momencie stację dyskietek do podłączenia, masz właśnie myszkę, klawiaturę, wszystko inne i tym podobne, co potrzebne, a nie tylko joystick zamiast pada.
No tak. No wiesz, bo to była w ogóle taki sprzęt, że tam teoretycznie, no myszkę mogłeś podłączyć, były porty joystickowe.
No tak, ale wiesz, o co mi chodzi.
A klawiatura była z boku taka, jak miałeś od Amigi 4000, bo to był ten taki...
Tak.
Taki, więc teoretycznie potrzebowałeś niczego, tylko właśnie to kwestia, że to był sprzęt, który był sprzedawany właśnie jako konsola i tam to była ta kość Akiko, która miała cokolwiek robić, ale jak zawsze słyszę, że ktoś opowiada, że ona na przykład, nie wiem, poprawiała, że ten Alien Breed 3D lepiej chodził, to jest mit. Nie wiem, może Microcosm, bo tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale wydaje mi się, że Microcosm też chyba wyszedł w jakiejś tam wersji, na przykład nie wiem, GT1000.
Był na PC-cie.
No i był na PC-cie, tak.
I to spokojnie by mogło pójść na każdej Amidze z układami AGA, gdyby nie kwestia po prostu tych filmików, które były na płycie, bo to było tak samo jak Alien Breed Tower Assault. Jedyna kolosalna różnica, jaka jest pomiędzy wersją na AGA czy ECS-a nawet, a wersja na CD32 to jest intro, dokładnie, które i tak jest wielkości pudełka od zapałek trochę większego, w zależności od tego, na jakim ekranie to odpalasz.
No, z Microcosm to było tak o tyle ciekawe, że oni rozwiązali to w ten sposób, że miałeś do wyboru, jeśli chciałeś intro z dźwiękiem, czy tam...
To miałeś na ekran cały. A jak dźwiękiem, to zakładałeś okulary, przykładałeś
dokładnie,
lupę i
tak.
Jedziesz tak, dalej.
Tak. No i to jest, to były takie czasy, bo ja pamiętam, że strasznie w ogóle gdzieś marzyłem, żeby mieć tą przystawkę też do wideo CD, to
motion video. Tak.
Które było bardzo awaryjne i wiem, że no, zostało tam na świecie kilka sztuk. W ogóle Amiga CD32, co było moim takim, wiesz, mind blow, że ona się sprzedała w, nie wiem, 100 tysiącach, 150 tysiącach egzemplarzy, nie, mniej niż 200 tysięcy egzemplarzy w ogóle na całym świecie, więc to jest taki niemal biały kruk wśród konsol, ale właśnie tak...
Ale wiesz, to jest taki problem, bo to był sprzęt europejski, a konsole były głównie japońskie, a potem już amerykańskie. I na przykład jak masz zachodnie kanały na YouTubie czy coś, to są ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego do czynienia z Amigami, z tymi grami na Amigę i tak dalej. Tam niektóre porty albo gierki, które były też na PC-cie i przy okazji na tych konsolach, co grali. Często gęsto były to zupełnie inne gry, na przykład Aladdin na 1200 PC-cie i Sega Mega Drive, łamane Genesis, tak. To była ta sama gra, ale na przykład na Super Nintendo to już była inna gra. Ale jeżeli na przykład patrzymy na to z perspektywy takiej naszej, no to dla nas to jest oczywiste. Natomiast dla Zachodu, oni nie wiedzieli, co to jest Amiga, oni tam mieli jakieś pecety, jakieś takie maki, coś w tym stylu, takie dziwaczne gotowce, jakby to powiedzieć delikatnie mówiąc. I dla nich Amiga to jest w ogóle nieokiełznany świat tak naprawdę. Tak? Pamiętam, były jakieś filmiki z gatunku, że euro platformery i pretensje o to, że się skacze wciskając do góry zamiast przyciskiem, albo że krople zabijają, albo że nam jakieś kolce czy coś, że w każdym europlatformerze jest taki problem, bo oni nie byli przyzwyczajeni do tej mentalności robienia gier na Europę tak naprawdę.
Tak, tak to prawda.
I też się dlatego słabo sprzedało, no bo to nie był sprzęt na cały świat, bo Jaguar to Atari, więc praktycznie nie tylko Europa, ale też Stany i parę innych rynków próbowali zawojować.
Tak, tylko z tego, co wiem, że tam chyba Europa. Problemy z Amigą to były te takie prawne i oni nie mogli chyba tej Amigi sprzedać w ogóle w Stanach.
Nie i dlatego końca, cała... co chodziło, ale było coś tam.
Oni byli po prostu chyba jakieś długi mieli albo jakieś naruszenie patentów, nie wiem, co to było dokładnie, na pewno jest do sprawdzenia, ale generalnie chodziło o to, że nie mogli tego robić i była cała partia i Amig chyba 1200 i w ogóle właśnie tych CD32, które gdzieś zalegały w magazynach na Filipinach,
tak,
bo to w ogóle te sprzęty
tak.
były...
I to leżało kiedyś... na magazynowych półach, jakichś paletach, gdzieś tam, kurde, w dziwacznych miejscach i nie można było z tym nic zrobić, trzeba było albo czekać, aż się skończy tam okres przetrzymywania, żeby to wróciło, albo po prostu szło do tak zwanej utylizacji na miejscu, bo było często gęsto taniej się tego pozbyć w ten sposób. Tak, Eskom wykupił prawa do Amigi swego czasu, to właśnie było, że oni w jakimś magazynie znaleźli jakieś chore ilości tych 1200-ek i oni tylko nowe kartony zrobili, dokleili swoje logo to nowe. Znaczy nowe. Amiga Bolt,
znaczy
to nie było ich logo, ale wiadomo.
Jakieś te nowe Amigi. Jako nie wiem, czy pamiętasz, tam był taki myk, że oni nie mieli tych oryginalnych stacji i musieli stacje od pecetów jakoś przerabiać, jakieś tam
zworki,
kabelki,
zmienić.
Trzeba było tak.
Bo na przykład jeszcze jak do Secreta pisałem, to było na tej zasadzie, że ja miałem specjalne dyskietki przeformatowane, tak zwane dwusystemowe, że ja mogłem na Amidze sobie zapisywać teksty i na tej dyskietce przynieść po prostu i to było na pececie do odczytania. Nie pamiętam się, co to nazywało, to było jakieś takie dziwne formatowanie.
Więc... Przecież takie bardziej kompatybilne wśród... No. Ale wiesz, no, właśnie...
Dużo tego było.
Widzę, chciałem powiedzieć, że powiedziałeś właśnie, że ta Amiga to ona nie rozwinęła skarbu, bo też było pierwsze, no to oczywiste, ale chodzi mi o to, że jak Atari weszło, no nie, to był ten taki... Znaczy Atari i Commodore, Spektrumy to powiedzmy też, ale one były moim zdaniem... Bardziej widziałem Spektrum gdzieś tam jako taka ciekawostka lub gdzieś na uczelniach albo w szkołach, bo to było w tych pracowniach te Timexy, czyli takie Spektrumy portugalskie. Tak. tak, że to wszystko to było takie gdzieś jakieś takie stare albo do szkoły, do programowania, ale właśnie Atari i Commodore tak jakby otworzyły ten świat gier i co było dla mnie właśnie interesujące, że ta polska myśl, jeśli chodzi o gry, że te gry, które wyszły na Atari, to były absolutnie, że na Commodore też, ale to czasami to były porty, czasami to były jakieś takie gry, które moim
mocno
zdaniem...
inspirowane.
Tak, ale no wiesz, no mieliśmy Robo, Lasermanie, wiesz, takie Miecze Waldgira, takie dalej, wiesz, takie gry,
Klosa.
Które... Tak, och, uwielbiam Klosa. Znaczy, uwielbiam, to była świetna platformówka Misja, jedna z takich ulubionych platform jak tamtych czasów. I to były takie gry, które po prostu... robiły, wiesz, niesamowite wrażenie, kiedy już na Zachodzie właśnie wszyscy byli na Amigach i kiedy my w tej Polsce zaczęliśmy dostawać te Amigi, kupować i tak dalej, one już też były na końcu jakby tego żywota, no nie? No bo Amiga na zachodzie to końcówka lat 80., kiedy ona jakby była w tym takim piku, a u nas bardziej połowa lat 90. i my mieliśmy niesamowitą bazę fantastycznych gier sprzed znaczy, które się nagromadziły.
Mieliśmy bogactwo urodzaju po prostu.
Tak. Tak.
Nie było czegoś takiego,
nie,
że czekamy.
Nie myślałem nawet, żeby iść do sklepu,
nie?
Kupić jakąś grę oryginalną, no bo
kolega
nic nie wychodziło w sklepach, tylko po prostu korzystałeś z tego właśnie, co kolega przyniósł w tym pięknych tych pudełeczkach na dyskietki, jak ja to uwielbiałem.
Tak, te plastikowe, no, takie zamykane na kluczyk jeszcze, nie?
Mam dwa takie pudełka, bo...
Także mam, nie wiem po co, ale ciągle trzymam.
Nie no, jako prawdziwy amigowiec, to musisz mieć gry na dyskietkach, mimo że królują oczywiście goteki, WHD loady, wiesz, te dyski twarde na kartach pamięci, ale jednak jest coś takiego, że wkładasz tą dyskietkę, ona sobie pobrzęczy i jakby przenosisz się jak do hikułem czasu. Tak. Bo jestem orędownikiem w ogóle emulatorów, nie? Ja uważam, że emulacja to jest fantastyczna rzecz.
Ja także. I mam bardzo jeden prosty argument, który za każdym razem mogę powiedzieć jako ostateczny argument, czyli czas. Jak ja mam przypomnieć sobie i ręcznie odpalać coś z niektórych dyskietek, tracić minuty dosłownie na to, żeby coś się wczytało, a na emulacji mam pstryk, dziękuję, odpalam i mogę sobie od razu tą dawkę tej nostalgii, tej dopaminy dopalić, to... Nie oszukujmy się, tak? Ja już to przeżyłem, ja nie muszę tego wracać, że będę wachlował dyskietkami albo czekał minutami, żeby się level wczytał. Tak w The Walker była akcja, że tam wkładasz jedną dyskietkę, on rozpakowuje to do pamięci podręcznej, potem drugą dyskietkę, masz tam piękną animację z partikli, decrunching, loading. No super, fajnie. Ale mija 10 minut, przesadziłem pewnie, bo to mogłoby być trochę krócej, ale pira ze drzwi, kwadrans studencki i ty dopiero zaczynasz grać. No. To już myło, to się skończyło. Tak jak nawet teraz na PlayStation czy coś, że ściągasz gierkę i ona ci się instaluje tam 10-15 minut w cudzysłowie i tak kurde, tak długo, albo loading trwa dłużej niż parę sekund, tak nie no, co za długi loading, nie no, co to jest.
Ale wiesz, no kupujesz grę, takie Call of Duty, myślisz, że włożysz do napędu i odpalisz grę, ale nie, musisz ściągać po prostu całą
ściągasz
kampanię.
Całą grę po prostu od razu.
Tak, ale nie tylko już całą grę, bo oni się tak wycwanili, że oni ci jeszcze dorzucają za darmo Warzone'a, jakieś inne pakiety, jakieś te, po prostu to, co zrobili z launcherem do Call of Duty, to zakrawa o pomstę do nieba, ale no co zrobisz. Ale wspomniałeś Secret Service, no ale to nie był chyba pierwszy magazyn, nie? W ogóle też jestem ciekawy, jak z tego właśnie takiego grania na Amidze i tak dalej zacząłeś, nie wiem, trafiłeś na to PlayStation, a później chyba, jeśli dobrze przeczytałem, możesz mi poprawić, zdementować, że debiutowałeś, jeśli chodzi o pisanie do magazynów, to w PSX Fanie, tak? Czy to jest prawda?
Pierwszy mój artykuł to był w grach komputerowych. W PSX Fanie były kolejne moje artykuły i chyba tylko w pierwszym i drugim numerze, bo akurat wtedy jakoś tak rządzeniem losu się okazało, że jest lepsza propozycja. Mhm. I trafiłem do Neo, a z Neo trafiłem do Secreta. A stamtąd to już tak się jakby potoczyło. Natomiast jak ja tam trafiłem, to nie będzie żadna zagadka, że wszystkie te gazetki nie bazowały na tym, że się wysyłało CV, czy jakieś próbki tekstów, czy coś takiego, tak teraz mniej więcej pira ze drzwi, że na przykład masz ofertę Eurogamera, pisz dla nas i tam wyślij nam próbki swoich tekstów. Nie, to nie istniało. To było na zasadzie, że ktoś kogoś zna, kto zna jakąś tam gierkę albo jakiś gatunek i o dobra, to niech napisze, nie? I tak to mniej więcej się kończyło, że praktycznie ludzie znali ludzi, a ludzie znali ludzi z różnych powodów, głównie z tych powodów, co zwykle, czyli kolegowali się, pili ze sobą zupkę chmielną, spożywali i tak dalej, albo właśnie na scenie amigowej, czy na giełdzie, czy gdzieś tam w tych takich typowych klitkach tak się poznawali, no bo nie oszukujmy się, to były czasy, kiedy nerdzi nie byli tacy popularni jak teraz, nie?
No
teraz
tak,
praktycznie każdy wie o komiksach,
teraz
o grach,
brzmi dumnie
o
bycie nerdem, tak.
Tak, kiedyś to była taka trochę zniewaga, a teraz tak, nie no, jesteś nerdem, wow, nie, tak, prawda, jak się ten świat zmienił, nie?
No tak, ale to też chyba właśnie po prostu ci nerdzi z tamtych lat dorośli i my teraz jakby powiedzieć rozstawiamy pionki na tej tablicy, więc nikt nam nie podskoczy jakby ten, a poza tym też no jednak chyba ludzie doceniają, nie? Jak wiesz, pozytywne jednak na świat, nie? Efekt miały gry komputerowe. No ale to jest jakby głębsza sprawa. Możemy o tym później porozmawiać, ale generalnie jak zacząłeś pisać właśnie, powiedziałeś, że zadebiutowałeś w grach komputerowych, ale to pamiętasz, czy to była recenzja, to był jakiś artykuł?
To była recenzja Lundry na PlayStation.
O, czyli to było tak, że jednak byłeś konsolowcem już zaczynając tą przygodę właśnie pisząc, tak? Rozumiem,
po prostu
że...
Amiga Computer Studio wtedy już była na tak zwanym wykończeniu i jak to Marek ładnie podsumował, mamy 4 osoby, które to pisemko ciągną, a oni już wszystko zabierają, bo to były te czasy, kiedy praktycznie tych gier na Amigę było tyle, co kot napłakał, nie? Przecież nie będziemy opisywać praktycznie, robiąc w kółko tych samych rzeczy, które już były opisywane, no bo pismo dla amigowców, dosłownie dla amigowców, którzy już nie dość, że zjedli zęby na tym, to wszystko, co mogli, to się dowiedzieli praktycznie o tej platformie. Prawdopodobnie wszystko poprzechodzili poza może jakimiś tam kilkoma tytułami czy coś takiego. Więc mało było tych gier nowych, a jak już były te nowe gry, to też było na tej zasadzie, że to już nie były takie czysto amigowe gry, tylko na przykład był potrzebny dysk twardy, był potrzebny Blizzard albo jakaś inna karta, tak, te wszystkie FPS-y czy coś tam w stylu. Pamiętam, że Genetic Species to ja musiałem Blizzarda mieć włączonego, taką pamięć, jeszcze dysk, żeby to w ogóle zainstalować, a żeby w to grać, to już w ogóle inna bajka była, bo no, Doom i Quake amigowy lepiej chodził niż ten Genetic Species bez odpowiednich kombinacji alpejskich.
Ja to do tych Genetic Species próbowałem, znaczy próbowałem, odpaliłem to, bo zrobiłem sobie właśnie taki przegląd tych amigowych FPS-ów. No i ta gra, znaczy ciężko powiedzieć, że ona się w jakiejkolwiek zestarzała, no nie? Moim zdaniem to ona mogłaby robić
teraz,
jako demo technologiczne.
Boomer shooter. Teraz na tej fali boomer shooterów to spokojnie mogłaby zostać wydana, tylko ten level by
się chciało poprawić. 2 na 10 mi się wydaje, bo ona tam też za wiele ciekawego nie zwraca. To strzelanie było jakieś takie...
Jakby poprawili trochę sterowanie i levele rozwinęli, to pół biedy, bo wiadomo, że też kwestia ograniczeń technologicznych, ale na przykład mamy Breathless, które technicznie chodziło gładko na gołej 1200, to jest taka brednia. Bez dodatkowej pamięci i karty turbo to nie, bo ogólnie Breathless było stworzone po to, żeby sprzedawać karty graficzne. Ale Breathless też się nie zestarzało specjalnie i można by było spokojnie tą gierkę teraz wydać z takimi tam drobiazgami.
Ja im niedawno, relatywnie, to parę lat temu, przyszedłem i zaskoczyło mnie, że ona po prostu nie ma takiego końca, wiesz, ona nie ma konkluzji. To widać
no
może...
To jest najlepsze.
Poza tym ona jest w taki sposób, że ona ładnie wygląda, ona ciekawie, ale... Wiesz, jak zaczynasz dostrzegać to, że wszystkie ściany są pod kątem prostym, że wszyscy przeciwnicy to są ci takie wiesz,
te
androidy.
Same sprite i praktycznie czasami rekolorek, a te mechy to mają 5 klatek animacji, jeżeli można mówić o animacji.
Tak, tak. Chociaż jak właśnie puścisz to na jakim właśnie, jakimś takim mocniejszym sprzęcie, czy nawet na tej A500 Mini, czy cokolwiek, no to wiesz, no to ta gra wygląda bardzo dobrze, no płynnie, ostry obraz i tak dalej.
No tak.
Ale ja miałem właśnie tak, że kilka takich gier z tamtych czasów właśnie takich 3D ogrywałem i najbardziej chciałbym zobaczyć, że nie wiem, czy właśnie ona też nie, czy to nie jest tak, że ona żyje trochę takim mitem w mojej głowie, to jest ta druga część, ten Killing Floor, Alien Breed 2.
Alien Breed 2.
Tak, bo ona już była taka, wiesz, rozbudowana.
To był Quake
była
amigowy
graficznie.
Praktycznie. To był technicznie amigowy Quake. Tam była grafika 3D, jedyne co zostało z oryginału, czyli z pierwszej części Alien Breeda, to te sprite'y przeciwników.
Tak,
to
tak,
była strasznie
prawda,
rozbudowana
to
gra. Tam cieniowanie, tekstury, te wszystkie obiekty, Boże. Tak, ja byłem w szoku, że to w ogóle powstało na Amidze i technicznie to było coś niesamowitego. Grywalnie to jest kwestia sporna, bo niektóre etapy są bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo złożone. Niektóre są takie, że się człowiek gubi, bo po prostu nie ogarniasz, co się gdzie dzieje tak naprawdę. Błędzisz po tej po prostu mapie, szukasz wyjścia, potem się okazuje, aha, to trzeba było tam dosłownie piętro niżej zejść, bo tam jest wyjście.
Tak. No i też niestety przegrywa, wiesz, tak jakby w bezpośrednim zestawieniu w tym, co już wychodziło wtedy też na pecety, no to bez szans. Ale właśnie na Amidze ona robiła niesamowite wrażenie, szczególnie, że ja miałem kilku znajomych, którzy wierni byli Amidze, nawet do takich wczesnych lat 2000, na takiej zasadzie, że oni się opierali przed posiadaniem peceta, ale ta ich Amiga to właściwie był pecet, bo oni już ją wkładali, wiesz, w wieże, rozbudowali właśnie od jakichś właśnie
karty
akceleratory,
turbo, czy pamięci dodatkowe, no
podłączali do sieci, wiesz, pokazywali mi, zobacz, mogę też MP3 odtwarzać, ja mówię, super, nie?
Internet
wiesz,
mam.
Tak, ale na pececie to już to było i lepiej, nie? I trochę szkoda, nie? Ale z drugiej strony, być może, gdyby gdyby ta Amiga przetrwała na jakiejś takiej zasadzie, to ona by się rozmyła, wiesz, ta jej legenda, ten mit Amigi jako takiego cudownego komputera, znaczy no, mit, no ona...
Chyba o co ci chodzi, po prostu wspomnienia i wyobrażenie sobie, co by mogło być, jest lepsze niż to, co by mogło mieć miejsce tak naprawdę. Zresztą spójrzmy na obecny rynek. Nie mamy peceta jako peceta per se, mamy kilku producentów, którzy robią jakieś laptopy gamingowe, jakieś laptopy do pracy czy coś takiego i mamy Maci. I to koniec.
Tak.
Technicznie jeszcze pod to możesz podciągnąć Steamboxy, jakieś inne badziewia tego typu, jakieś tam Alienware i tak dalej, ale nie ma fizycznie peceta per se jako takiej architektury zamkniętej, że tak, to jest pecet. Pecet to jest wszystko w tym momencie tak naprawdę.
No to prawda, to prawda.
Mac chociaż... jeszcze się jakoś broni, ale też tak trochę nie do końca, szczególnie jak już te procesory, te inne rzeczy, komponenty już nie są tak czysto makowe, to też tak praktycznie, bo kiedyś jeszcze były te specyficzne procesory i na przykład jak jeszcze były czasy DTP-u, no to zawsze było mówione, że nie, jak DTP, grafika to tylko Mac, PC to tragedia, nie, tam się nie da pracować. A potem się okazało, że jednak się da, szczególnie jak Adobe się pokłóciło z Macintoshem, Apple'em. Bo tam oni chcieli jakąś bibliotekę czy coś takiego, żeby tą 64-bitową architekturę do swoich produktów wprowadzić i Apple mi powiedziało nie. No i od tego momentu na PC-cie dużo rzeczy chodziło lepiej, jeżeli chodzi o Photoshopa, InDesigna i tak dalej, do czasu, kiedy zaczęli niszczyć te aplikacje, to już inna sprawa. Na Macach no troszkę czasu zajęło, zanim te 64-bity weszły tak naprawdę w pełni. Więc wiesz, nie ma reguły.
No nie ma. Chociaż widzisz, ja na przykład widzę, że bardzo się rozwinął to granie na Linuxie. Oj, i też to dzięki właśnie Steam Deckowi i temu, że na przykład, nie wiem, Valve teraz, no nie wiem, ostatnia plotka, nie wiem, czy słyszałeś, ostatnia plotka jest, że już w ogóle gdzieś już wylądowały jakieś tam całe kontenery, 30 ton konsol Valve'a i wszyscy się zastanawiają, czy to Steam Machine, czy może po prostu nowy... Znaczy mi się wydaje, że bardziej chyba Steam Decki po prostu nowa partia, no bo one się wszędzie wyprzedały, nie, wiesz.
Pady się wyprzedały, przecież dopiero co wyszły, a już ich nie ma.
No ale z tymi padami to jest taki przekręt, bo to jest takie wywoływanie FOMO, bo
to
szczerze
jest
mówiąc...
To Nintendo efekt po prostu.
Tak, tak. Oni mają, ja sobie tak wyliczyłem, że mi się wydaje, że oni więcej niż 100 tysięcy w ogóle sztuk na cały świat nie mieli tam, wiesz, jakieś tak na oko 30-40 tysięcy na Amerykę i powiedzmy tam reszta na Europę i no, powiedzmy na Azję, no nie wiem, bo nie wiem jak w Japonii, wiesz, Steam Deck i Steam Machine.
Obstawiam, że tak samo jak Microsoft i Xbox, czyli coś tam czasami klapnie, jakaś kropelka.
Dokładnie, jeśli to nie jest Switch, może PlayStation, to właściwie nie ma co szukać chyba w Japonii. Zresztą byłeś, to możesz tak z własnej tak... perspektywy powiedzieć, czy widziałeś tam dużo na przykład Xboxa w sklepach, nie? Jak byłeś w sklepie na przykład tam w tych słynnych dzielnicach, nie jak się nazywają, Akibary czy jakiś ten?
Akihabara to jest jakby taka Mekka, ale dzielnica. To jest akurat bardziej dla turystów. Ja osobiście polecam chodzić po oddalonych sklepach. Raz, że ceny, które nie są na sobie na turystów, na przykład wszystkie... I to jest taka seria sklepów, że jest Book Off, Game Off, Hobby Off i tak dalej. Są takie teoretycznie dyskaunty łamane lombardy, można by rzecz praktycznie rzecz biorąc. To tam są normalne ceny i tam faktycznie da się to pełne spektrum, bo jak na przykład jesteś w jakichś barze, idziesz do Super Potato albo jakichś tych innych tego typu takich najbardziej znanych sklepów, co każdy zagraniczny youtuber musiał po prostu 50 razy nagrać i wychwalać, co też zepsuł rynek przez to, ale to szczegół. No to Xboxów z konsol jako tako jest niewiele. Gier trochę znajdziesz, ale ogólnie to jest właśnie SNES, PlayStation, wszystko co japońskie. I też już przebrane niestety, więc dużo rarytasów raczej nie uświadczycie. Chociaż komu są potrzebne dwie nerki?
Ale jak popatrzę teraz na ceny retro, nawet w takich lombardach, nie wiem, kojarzysz takie sklepy, Cex?
Niestety tak.
To oni się już jakby, znaczy przez długi czas... Tak, nie było tego retro, oni nie kupowali starych rzeczy, no ale wyczuli ten moment i teraz możesz iść kupić właśnie sobie starą konsolę. Zresztą dzisiaj po prostu byłem w szoku, nie wiem ile te, bo się nie interesowałem. Ja wiedziałem, że dużo kosztuje, ale New 3DS XL 400 euro. Ja po prostu mówię, to wiesz, bo ja przegapiłem ten moment, kiedy mogłem sobie kupić, tylko ja zawsze chciałem tego nie XL-a nowego, tylko był, pamiętasz, był taki pośredni, nie, że on był po prostu wielkości normalnego 3DS-a, ale był nowy i to się bardzo ciężko, wiesz, szuka gdzieś na aukcjach, no nie, bo nowy to może znaczyć, że nowy nieodpakowany, a niekoniecznie, że
no
to
bo
ten nowy model.
Nazwę New Nintendo 3DS i on miał tą gałkę dodatkową, analog i był trochę mocniejszy, tam chyba 3 gry na to wyszły, które wymagały tej platformy.
Tak, chyba Xenoblade Chronicles,
i
tak.
Coś tam jeszcze, już nie pamiętam.
Może chyba jakiś Resident Evil, nie? Czy tam Resident Evil jak ktoś
wykorzystała
tą gadkę?
Nie pamiętam. Jedyne, co przypominam sobie, że Xenoblade było jakby promowane i tak no fajnie, no super. Ja to na Wii skończyłem, więc no. Bez obrazy. Nie chcę mi się w to grać jeszcze raz, pewnie, że mam kupować konsolę specjalnie po to. Już kupiłem konsolę specjalnie po to.
Ale drugie zaskoczenie to było, że PlayStation Vita, ten pierwszy model, ja go nazywam OLED-owym, ale nie wiem, czy on był OLED-owy, ale chyba ten drugi był LCD-owy, tak mi się wydaje. Też
na pewno
euro.
Był gorszej jakości ekran, bo zniżali cenę, żeby z komponentami przyzabulić.
Tak, że nie miał tej czerni głębokiej i tak dalej, bo już ja mam tą tendencję do hordowania, jak to się mówi z angielskiego, że ja po prostu te wszystkie sprzęty trzymam. Ja tego, jak mam nawet kilka sztuk, też jak moją ulubioną konsolą przenośną jest PSP, więc ja mam wszystkie modele, nie? Ale to jest bardziej taki, że zawsze chciałem mieć. Ale teraz jak patrzę, to nawet ten Street, nie? Ten taki najtańszy, pozbawiony Wi-Fi z jednym głośnikiem mono.
No, Berbons tak zwany.
Tak, też 160 euro. Nie mówię w euro, bo ja mam te ceny.
Nie, no spokojnie rozumiem. Poza tym i tak u nas jest wszystko z euro przeliczane. Plus jeszcze, jeżeli chodzi o Polskę, to jest na tej zasadzie. Zresztą byłeś na... Nie, nie byłeś na replayu, sorry. Miałeś być, ale się nie udało. Screamer był. No to tam mieliśmy te takie stoiska retro, nie? I... Nie chcę być niemiły, czy coś w tym stylu, bo wiadomo, każdy orze jak może i tak dalej, ale po prostu... Idziesz na te stoiska, już pomijając kwestię, że to jest jakiś tam event czy coś takiego, ale patrzysz na te ceny i to jest po prostu takie zdzierstwo. I to jeszcze byłoby pół biedy, gdyby te rzeczy były naprawdę dobrej jakości, takiej, nie mówię jak moje, nie, no bo jak moje to są praktycznie prawie unikaty czasami, na przykład gry na Saturna mają tendencję do tego, że te rogi są pościerane, bo tam jest tekturka, więc jak się to otwierało regularnie, nie dbało się i tak dalej, to one wyglądają jak z psu gardła. Ale na przykład widzisz takiego Shinobigu X na Saturna. Ten bok, Gant, jak zwał, grzbiet, no po prostu tragicznie wyglądający. Okładka, nie wiem, czy to leżało w jakiejś kałuży czy coś, ale takie powyginane. Tak. Patrzysz, cena 600 zł. Tak, Jesus, to w takim razie mój dziewiczy praktycznie egzemplarz, to ile powinien kosztować, tak?
Dwie nerki, albo trzy.
Duszę i rękę.
Ja się zgadzam z tą, tak, bo ja bardzo lubię przeglądać te. Ja mam takie, jedną z takich rzeczy, które zbieram, jakby kolekcjonuję, ale nie kompulsywnie, także muszę mieć wszystkie ten, ale po prostu, jak są okazje, to kupuję sobie filmy na UMD. O, właśnie ze względu na to, że na PSP. I właśnie widziałem i tam nawet prosiłem właśnie znajomych, że jak będą, to żeby zerknęli.
Co jest?
Tak, niestety, no, ja też, no, ja to rozumiem, że musi być jakaś przebitka, ale...
Są granice, wiesz?
Tak, żeby to było 50 zł, ale 100 zł za film UMD, szczególnie, że to nie jest jakiś rzadki. Rozumiem, jakby, na przykład, nie wiem, okazało się, że wyszła jakaś partia, wiesz, filmów na UMD, ale...
Limitowana jakaś.
Tak, bo albo na przykład, nie wiem, no, okazało się, że stracili prawa i musieli, wiesz, cofnąć całą tą partię i ją zniszczyć, więc to, co zostało, to jest po prostu biały kruk. No to ja rozumiem, to są takie przypadki, ale tak normalnie to ja pamiętam, jak ja kupowałem do swojej kolekcji właśnie te filmy, to było, wiesz, tak po 50 centów, czasami po euro, wiesz, no tak po prostu skupowałem. Wiadomo, że przychodzi taki moment, że na tym rynku zaczyna brakować towaru, nie? No i w tych sklepach właśnie ludzie już przerzucili się na cyfrową dystrybucję, więc też nie oddają do sklepu.
A czasami po prostu wyrzucają, czy na tak zwane plitargi oddają, czy coś.
Tak.
Po prostu się tylko pozbyć, bo już tego nie będą korzystać, nie? Tak samo jak ja mam.
Niestety już na tych plitargach też się, kurczę, wycwanili, nie? I chodzą tam i wiedzą,
no bo
co wybrać.
Mówię, to jest właśnie wpływ tych przeklętych youtuberów, którzy właśnie pojadą gdzieś tam, pokażą, oczywiście nagrają oszukane ujęcie, że jakiegoś tam białego kruka znaleźli, że kupili za parę groszy, czy coś takiego i ta gra jest warta tyle. I tak po pierwsze, nic nie jest tyle warte, co się ludziom wydaje. Tak samo jak aukcje na eBayu, czy coś w tym stylu. Nie interesuje mnie, za ile ktoś wystawił daną grę. Mnie interesuje, czy ktokolwiek to kupił za tą cenę. Tak. I nie mam na myśli tej jednej osoby, która po koleżeńsku kupiła, żeby podbić legalność tej aukcji i tak dalej. Tylko nie, jeżeli było 5, powiedzmy, egzemplarzy Panzer Dragon Saga na Saturna po, nie wiem, 15 tysięcy dolarów czy coś takiego. I 5 tych sztuk się sprzedało w odstępie roku. Od różnych sprzedawców czy coś w tym stylu. To wtedy jestem w stanie uwierzyć, że to jest cena, która faktycznie jest ustalona rynkowo, tak, powiedzmy. Ale często gęsto to jest tak, jak na przykład na Allegro naszym, OLX-ie, czy na tych różnych grupach facebookowych i na tych właśnie giełdach retro, co u nas są w miarę popularne. To są ceny na zasadzie, a bo mi się wydaje, że to jest tyle warte. No, pierwsze stwierdzenie, które jest właściwe i zgodne z rzeczywistością, wydaje ci się. Ale reszta się nie zgadza, bo to tak nie działa. Są rzeczy, które są wyjątkowe na zasadzie takiej, że był mały nakład, albo że po prostu ogólnie ciężko są dostępne u nas, załóżmy, tak?
Tak.
Bo na przykład była taka akcja kiedyś z kartami, że była taka karcianka anime Animehem. I dziwnym trafem, i to mi JetBoy opowiada, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, a potem słucham i tak, aha, okej, dobra. Cała konkluzja się opiera na tym, że była karta Armitage.
Tak.
Prawdopodobnie kojarzą ludzie, którzy oglądali anime na kasetach
Planet Manga. Świetny, tak. Świetne anime. Zresztą w ogóle jest tyle tematów, które dzisiaj poruszymy, mam nadzieję, bo anime też.
20 godzin później.
Tak. Ale mówię o tej karciance, bo karciankę znam i tę kartę chyba... Tylko jestem ciekawy, czy powiesz, że po prostu jest jakaś wariant tej karty, który jest...
Nie, nie. Cały bajer polegał na tym, że ta karta była uznawana za bardzo rzadką wszędzie poza Polską, bo akurat do Europy, a szczególnie do Polski, jakimś dziwnym trafem trafiła się największa możliwa partia sortowania tej karty i 99% tej karty z Armitage w naszych boosterach, które były dostępne w Polsce, wypadały po prostu co chwilę, jak jakieś komony, a wreszcie zakątków świata to był ultra rare.
No.
I u nas to było tak zwane siano, a na zachodzie mogłeś to sprzedawać.
Zresztą to była taka karcianka, taka. Ja miałem tylko jednego kolegę, który tę karciankę miał, a to były te piękne czasy, że tych karcianek właśnie było dużo.
Większość ludzi grało w Doom Troopera albo w ten, zapomniałem, jak się
Magica,
to... Znaczy Magic, to wiadomo, no, nie wymieniasz nazwy Diabła i tak dalej, tak. Nie, te sprawy. Ale Deadlands, Doom Trooper jeszcze... O, Deadlands właśnie.
Tak, znaczy ja mówiłem to Deadlands, bo tak było na tym, ale to później się dowiedziałem, że to chyba Doomsland chyba jest to w ogóle taka nazwa.
Tak, ale u nas to się mówiło Deadlands, tak samo jak zamiast Tomb Raider, wszyscy mówią Tomb Raider.
No, Tomb Raider, to jest jedyna poprawna polska nazwa. Tak.
No
ale wróćmy do twoich właśnie tych, ja mi się wydaje, że uda nam się wrócić do tego momentu właśnie, że z Amigą, z magazynem Amigowym to już ta przygoda się zaczęła kończyć, więc jako gracz, rozumiem, już zaawansowany, znający się na grach PlayStation, trafiłeś właśnie przez właśnie to, że miałeś znajomych, trafiłeś do tego PSX fana i pamiętasz, jak to wyglądało w tamtych czasach właśnie te początki? Znaczy, pamiętasz, w sensie, pewnie pamiętasz, ale generalnie...
Staram się zapomnieć oficjalna wersja,
czy,
ale kontynuuj.
Czy to była praca taka, że przychodziłeś do biura, tam miałeś, siedziałeś sobie i tak dalej, w redakcji, tak jak sobie wyobrażało pewnie... Wiesz, większość czytelników, że to taka praca marzeń, nie? Być redaktorem w takim magazynie i cały dzień grasz i tak dalej, czy to po prostu na początku zaczęło się takiego profesjonalnego hobby, ale jednak hobby, bo to bo rozumiem, że też płacili ci za tą pracę. To nie było tak, że za przyjemność wydrukowania tylko funkcjonowałeś.
Znaczy tak, po pierwsze, w redakcji to się człowiek pojawiał tylko i wyłącznie w dwóch celach. Pierwsze, żeby dostać gierkę, bo to jeszcze były czasy, że były nośniki. I drugie to, żeby tekst dostarczyć, jeżeli nie było dostępu do internetu. A to były czasy jeszcze tak zwanych hisów i tym podobnych modemowych atrakcji. Więc często gęsto lepiej było pojechać do redakcji, oddać tekst, wziąć jakąś gierkę kolejną, posiedzieć, pogadać, a może jakiś pomysł wpadnie, a bo ja grałem w coś takiego, takie tam typowe bla bla bla. I tak to wyglądało praktycznie rzecz biorąc do w zasadzie czasów wirtualnej Polski. Bo tam się już jakby to trochę zmieniło i tam bardziej siedziałem w redakcji więcej czasu niż w jakiejkolwiek innej redakcji. I to też takie śmieszne, że się zawsze mówi redakcja. Nie, nie, to były tam pokoje, w przypadku na przykład CGS-u, to jest domek Marka bodajże. Tak, Marek to był jego domek i praktycznie parę pokoi było na parterze. jakby to ładnie powiedzieć, wydzielone na pracę redakcyjną i oni tam z Darkiem siedzieli, był korektor, było trochę tam osób jeszcze od DTP-u i tak dalej. Niektóre osoby tam siedziały na miejscu, coś pisały, ale ogólnie to nie jest tak, że redakcja, tak sobie wyobrażamy, że na przykład, nie wiem, Gazeta Wyborcza, Newsweek czy coś w tym stylu, że ludzie siedzą i tak w tych filmach, nie, że tam piszą te artykuły na kolanie, coś tam, tu maszyny hełoszą i tak dalej, tam, nie wiem, Clark Kent wpada i hej, Lois! Nie, nie, to tak nie wyglądało absolutnie. Plus przypominam, że 90% ludzi, którzy pisali, nie byli nawet dorośli w tym momencie, kiedy zaczynali pisać.
No tak, tak, bo to była taka przygoda, że to młodzi ludzie się interesowali bardziej, nie, starsi, tak, nie, gdzie poważnie, gdzie gry, bo jeszcze wtedy był ten to pokutowało, że gry są dla dzieci, nie, wiesz. Oczywiście, no było masę dorosłych, to był ambasador gier wideo, gier komputerowych, Kazimierz Kaczor, fantastyczny, który, wiesz, był joystick, ale no w joysticku nie widziałeś nastolatków nawet, tylko to byli przeważnie, znaczy młodzi nastolatkowie takie, wiesz, dwunastolatki, wiesz, ja nie wiem, ja nie przypominam...
Późna podstawówka, wczesne tak. Liceum, coś tak. takiego.
Ja nie pamiętam, żeby tam było gdzieś właśnie tak poważnych ludzi właśnie z jakichś młokosów 18-letnich, z jakimś tam zarysowanym lekko wąsem i tam właśnie grali w jakieś takie gry. To zawsze było tak, że oni grali w jakąś grę. Zresztą najlepsze to są te gry takie typu, jak grali w Wii Commandera. Posadzili kogoś przy Wii tak. Commanderze. Ktoś tam po prostu po latach chwilę nic nie zestrzelił i tyle tego było, nie? No.
Nie, pamiętam, że w jednym odcinku Another World dostali. Ja nie wiem, jak oni to mogli ocenić, że ktoś dalej doszedł, bo jak to ocenić po prostu, skoro tak. zginęli w tym samym miejscu praktycznie, jak im się czas kończył. A jeszcze sporadycznie było tak, że oni zamieniali tych ludzi, co grali i ta druga osoba często gęsto jakby grała na tym, powiedzmy z braku lepszego określenia, sejzie poprzedniej, więc miała więcej punktów czy coś w tym stylu, bo inni nie resetowali tego nawet. Tak, nie, no to były bardzo
ale to było takie
czasy.
Fajne okno na świat, wiesz, bo ten joystick to zanim się pojawiły te wszystkie programy nie wiem,
Escape
multimedialne,
tak dalej,
odlot na przykład, Escape, tak. Ale Escape to było na Polonii 1, ile dobrze pamiętam. I,
tak.
I trzeba było mieć tą Polonię 1, żeby oglądać, więc dla mnie to było takie, kurcze, jak ja bym chciał zobaczyć, co oni tam pokazują. Ale multimedialny odlot z naszym Piotrem Rubikiem, który w ogóle
no,
jest to jest ciekawa
śpiewakiem.
Postać. Tak, kompozytorem, ale...
Grajkiem.
Tak, ale chodzi mi o to, że on na tej scenie właśnie i na tych grupach dyskusyjnych, to on był tam bardzo znany i on był naprawdę, wiesz, to nie było tak, że on trafił z przypadku czy z jakiegoś castingu do tego multimedialnego odlotu. On naprawdę miał tą wiedzę i to było niesamowite dla mnie, że później człowiek tak całkowicie, no nie, poszedł swoją karierą w zupełnym kierunku i rozwinął inny talent, który miał, nie, i to było dla mnie ciekawe, ale multimedialny odlot uwielbiałem, w ogóle uwielbiałem te programy, ale no to zaczęło się od joysticka, nie? No ale właśnie, to rozumiem tak, PSX Fan, no to była ta sama redakcja, można powiedzieć, co bo to samo wydawnictwo, co
tak,
Amiga
to było
Computer
co
Studio. Tak, ale ile tam popracowałeś, zanim przyszedłeś do NIO?
Chyba dosłownie kilka miesięcy tylko.
Aha, czyli od razu była pali talent, czy też po prostu ktoś, bo to tam byłeś prawie
powiedzmy,
początku,
że
tak? Rozumiem,
spożywałem pewnie napoje w pewnym miejscu, z odpowiednimi ludźmi i jakoś samo się tak jakoś ułożyło.
Tak, to jest najlepsze interview, nie?
Tak, po prostu dokładnie.
Ludzie się dogadują przy takiej rozmowie i wychodzi, że okej, okay, masz pasję, masz wiedzę, umiesz pisać, no umiem. No to słuchaj, no to wpadaj do nas. No tak sobie to wyobrażam, bo
no
ja...
No to tak mniej więcej wyglądało.
No. I to Neo, te czasy właśnie, bo to Neo było... pierwszym takim, takim, znaczy nie, że pierwszy czysto konsolowym, no nie, ale właśnie tak próbuję sobie przypomnieć dokładnie jak ta, bo ty masz lepszą pamięć, to zauważyłem, że ty masz naprawdę, jesteś jak komputer. To tak nie przyznaję się do tego, ale już cię podopałem, że łączysz kropki, wszystko wiesz, więc na pewno pamiętasz tą genezę, no nie, i czy Neo było pierwszym takim czasopismem stricte konsolowym na polskim rynku? Takim...
Tak, bo to się wywiązało z tego, że w Secret Service był dział konsolowy prowadzony przez Gulasza i połączyli sobie, że skoro i tak mamy już ten Secret Service i tak dalej, no to zrobimy pismo osobne. Na podobnej zasadzie Anime Gaido powstało też, że był ten dział Mangarumu, który niestety, a może stety odziedziczyłem po Rucie swego czasu. Zresztą w ogóle ja tam w momencie się śmiałem, że kurde, jestem naczelnym dziedzicem Combat Corner dostałem, dział konsolowy, Manga Room, coś tam jeszcze innego, potem, a może byś jeszcze chciał listy? Nie, kurde, już mam
Takie
za dużo.
najważniejsze kąciki prowadziłeś z tych serwis, no to jednak spora odpowiedzialność.
Nie, gdybym jeszcze mi za to
Ale to ci
płacili,
trochę
odpowiednio.
Zostało, bo widzisz, ja tak śmiem twierdzić, że twoim ulubionym gatunkiem gier to są właśnie bijatyki, no nie wiem, czy tak to powiedzieć, no. Nie,
powiedzmy, że
od
czego się zaczęło. Obecnie to bardziej bijatyki i nawalanki. Mordobicia to tak trochę lata 90., jeżeli chodzi o określenie.
Tak, ale jakie piękne, jakie staropolskie, piękne słowo.
Soczyste.
Takie soczyste. Obijanie mordobicie.
Dokładnie.
I to jest dla mnie, wiesz, czasami właśnie w języku polskim trafia się taki moment, że wchodzi takie słowo i ono na początku może jakoś nie brzmieć naturalnie, ale po jakimś czasie to sobie nie wyobrażasz, że mogło być jakiekolwiek inne.
No
a my teraz odchodzimy na rzecz neologizmów, jakichś zapożyczeń z angielskiego, więc...
Kalek
więc
językowych,
ja
chciał... zapożyczeń.
Tak, kalek, ojejku.
Dla mnie to jak boli to, że niestety, często, gęsto, niestety, język angielski ma bardziej znane określenia. Tak jak ostatnio była taka dyskusja, ja to nazywam na poziomie okej, dobra dzieci, pobijcie się między sobą, kto ma rację, która racja jest ważniejsza i tak dalej. I tam była kłótnia, że powinniśmy używać SI zamiast AI, no i tam pisze, że 99% ludzi, jak powiesz im albo napiszesz SI, to pierwsze co pomyślą, że ktoś do nich po hiszpańsku mówi tak.
Tak.
A nie, że chodzi o AI. Poza tym, nawet jeżeli biorąc pod uwagę samą kwestię języka polskiego i tak dalej, to okej, mamy polski odpowiednik sztucznej inteligencji, czyli właśnie SI, ale większość ludzi gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku świata rozumie AI, choćby z tego prostego powodu, że te wszystkie aplikacje mają to w nazwie. Masz Gemini AI, Grog AI, coś tam AI. Więc nawet jakbyś chciał, to i tak po prostu 99,9% ludzi będzie kojarzyło, że AI to chodzi o to, mimo że i tak nie rozumiem, co to jest AI, bo to nie jest AI, a to już inna sprawa i dyskusja na zupełnie inny temat i tak dalej. Może odcinek nawet. Ale po prostu są pewne określenia, które są wygodniejsze. Tak samo jak na przykład były te tłumaczenia gierek na PC-cie, typu Diablo, Warcrafty, jakieś tam te przygodówki, niektóre tam CD Projekt też nie robił dużo tłumaczeń. To często, gęsto były problemy z tym, żeby pewne rzeczy przetłumaczyć tak, żeby głupio nie brzmiały. I oczywiście pomijam kwestię, że tamte tłumaczenia były lepsze, gorsze, w zależności od tego, kto się za to brał, ale czasami było tak, że na przykład masz Dextrinity. No po nas będzie to zręczność. Technicznie poprawnie, ale brzmi trochę dziwnie, nie? Siła, magia, coś tam, spoko, to się łatwo tłumaczy. Ale niektóre określenia to są takie, że po prostu brzmią źle. Tak jak na przykład programy graficzne. Ja nie jestem w stanie pracować w wersji polskiej. Jeżeli odpalam Photoshopa, Illustratora, InDesigna, After Effectsa, cokolwiek, ja nie jestem w stanie pracować po polsku. Pierwszą rzeczą, którą robię, to od razu szukam w ustawieniach, jak zmienić język na normalny.
Ale to też kwestia jest tego, że się po prostu tak nauczyłeś i ci jest po prostu łatwiej. No musiałbyś się na nowo uczyć po prostu niemal obsługi tego. Ja mam w ogóle
tak,
problem...
Tak, ale mówię, te po prostu polskie określenia niektórych narzędzi są tak absolutnie nielogiczne czasami.
No tak.
Poprawne być może, ale są tak nielogiczne, bo jesteś przyzwyczajony już po prostu.
Znaczy wiem,
nawet
no,
głupy
nie...
przykład, wiesz, że eraser, tak? No to jest skrót E. Po polsku jest gumka, więc logika podpowiada, że powinno być G, nie? Ale dalej jest E. No tak. Więc takie głupoty też, nie? Kwestia przyzwyczajenia, ale ogólnie pewne rzeczy, tak jak na przykład ja lubię grać po angielsku bardziej. Nie lubię odpalać polskich wersyjkowych, w PlayStation, w Xboxie, we wszystkim praktycznie mam ustawiony język angielski jako język konsolowy i po prostu przykro mi niezmiernie, ale jak się ludzie podniecali, że o, Switch będzie miał polskie menu, no to urocze i co w związku z tym?
No, tylko, że tak,
albo napisy do Mario,
tak,
nie?
Tak średnio jeszcze, no. Też to ta polska wersja tego Switcha to jeszcze tak średnio działa. Z tego,
to jest Early Access, jak ja to nazywam.
Tak, tak. I to taki... Znaczy, chciałbym wierzyć, że nie przygotowane przez AI, tylko faktycznie przez profesjonalistów. Mimo, że tak naprawdę tam nie ma dużo do tego, żeby to przetłumaczyć. Tylko trzeba
zmienić
to z
hasło,
żeby to pasowało. Tak.
Albo uruchom grę. Pobierz aplikację.
Ale właśnie, bo wspomnieliśmy o tym Combat Corner, o kąciku anime, no ale to były już właśnie te to był secret, ale to było tak, że jak już zacząłeś pracować w Neo, to naturalnie, tak jakby to było to było to samo miejsce? Bo to było to samo wydawnictwo, tak? Proscript.
To samo miejsce, ta sama redakcja, to samo wydawnictwo, ci sami ludzie, ten sam korektor, ten sam skład technicznie, ten sam wydawca, bo tam też były różne tam zawirowania w pewnym momencie. Więc ogólnie...
Jak wspominasz tamte czasy w ogóle? W tym sensie, że to były takie czasy radosne, czy to były czasy właśnie takiego, że wszystko było takie intensywne, bo jak wiem, jak sobie pomyślisz, że od tamtego czasu tyle lat minęło, a tak naprawdę te takie najciekawsze, najbardziej intensywne lata, to wiesz, no i Secret Service, i Neo, i te wszystkie gazety, później chyba było Neo Plus, one żyły krócej niż na przykład Pixel, nie? Który był jakby takim duchowym spadkobiercą tych magazynów właśnie takich.
Szczerze? Musiałbym sprawdzić roczniki.
No ale chyba 2001 rok to był chyba koniec Secreta, gdzieś tam, a gdzieś chyba w 93, nie? Był pierwszy numer, tak jakoś tak to pamiętam.
96 był ostatnim numerem, nie wiem ile numerów Pixela wyszło, bo nie pamiętam, ale czysta
chyba z 80, nie?
Sugeruje, że wydawali to kilka lat, 12 numerów na rok, więc może 50, może 60, ciężko mi powiedzieć, nie śledziłem Pixela. Od praktycznie pewnego momentu, bo stwierdziłem, nie, po prostu mam ciekawsze zajęcia. Po prostu już w ekstremie siedziałem i jak ktoś ładnie mówi, nienawiść do konkurencji zawsze zostaje.
No ale to jeszcze będzie ciekawe, bo przeszedłeś do konkurencji, nie? Bo to jak przejść z NIO do PSX Extreme.
Ale to po latach się nie liczy.
Nie. No ale jak pracowałeś dla tych, no to właśnie ta konkurencja, nie wiem, oglądałeś się na przykład na te inne magazyny, nie wiem, na Reseta. Chociaż Reset to był taki bardziej lifestyle'owo-pecetowy, bo oni tam zaczęli prowadzić te odloty.
Na początku to było pisemko dla graczy, a potem się zamieniło w pisemko o wszystkim i o niczym. Czyli takie Bravo Boy praktycznie. I gierki. Mhm. Już chyba Play był bardziej giereczkowy pod tym względem niż Reset w pewnym momencie.
No, ale trochę to było też tak, że każde to czasopismo było trochę inne, wiesz, że znaczy na pewno były jakieś podobieństwa, nie, ale kurde, jak sobie pomyślisz...
Na przykład recenzenci byli bardzo podobni o tych samych ksywkach i tak dalej.
ale wiesz, jak popatrzyłeś na przykład, miałeś Gamblera, miałeś Świat Gier Komputerowych, miałeś Secret Service, tam do jakiegoś czasu, wiesz, był Top Secret, nie, i tak dalej. No CD Action weszło. Każda jakoś się czymś wyróżniała, nie, jakiś miała taki ten... Ja nie mówię, że na przykład, nie wiem, jakimś czymś pozytywnym, bo ja na przykład pamiętam, że jeśli chodzi o Świat Gier Komputerowych, no to tam było masę tekstu, i kiepskiej jakości, tak jak pamiętam teraz, wiesz, screen. W ogóle mi się składnie podoba, wiesz, ty jako...
Znaczy, DTP tam nie istniało, grafik, tak to... zacznijmy.
No, to jest...
Ale to samo o Gamblery, można było powiedzieć.
No, a Gamblery to były tak jakby, to nie wiem, ktoś, kto po prostu jakieś dziecko składało, wiesz, te kolory, wiesz, to się zlewało, wszystko.
Nie wiem, czy wtedy już panował ten mem, że zaufaj mi, jestem artystą, czy coś takiego, że tam, wiesz, w pęcie się rysuje i tym podobne. Mhm. Ale tak bym Gamblera podsumował, że po prostu jestem artystą, nie? Tam graphic is my passion, czy coś w tym stylu. To był Gambler i Świat Gier razem wzięte. Nie to, że gry komputerowe, PSX Fan, czy te inne gazety miały dobry skład, ale no, Gambler się naprawdę wybijał. Po prostu czasami fantazje operatora DTP, bo tak się mówi na grafików składających magazyny i tym podobne, to po prostu... Ja nie wiem, co on brał, ale chciałbym, żeby dodał mi numer do dealera.
Ja próbuję sobie przypomnieć, czytelnicy mogli odczuwać to, ale były jakieś, nie, konflikty chyba między redakcjami, nie, że były jakieś takie wojenki. Czy ty myślisz, że to wszystko było taka sztuczna drama nakręcana, żeby ludożerka miała
znaczy,
czy tam, wiesz, były jakieś animozje?
W każdej historii jest ziarno prawdy. Jeżeli chodzi o Secreta, Top Secreta, Gamblera i nawet CD Action, to chodziło o to, że Top Secret był zrobiony technicznie przez inne osoby, potem Waldek z Martinezem zrobili jeden numer po swojemu, odeszli i założyli Secret Service, więc była taka animozja, że Top Secret to te dobre, stare pisma, a Secret nowy to taki, taka podróba niby. Nie? Tak samo jak było z Neo i Neo Plusem, że Gulek odszedł i założył Neo Plus, bo się pokłócili. I było właśnie, że stare Neo to takie BFU i tym podobne, taka, wiesz... Nieudolna kopia tego, co było, trzeba było to zabić, ale wiadomo. CD Action
zawsze się wszyscy śmieją. Pamiętasz kulisy tego, jak Gulasz odszedł właśnie, że ten, że to była kwestia, że... No bo Gulasz to byłby taką gwiazdą wtedy, nie? Że on chyba był takim najbardziej rozpoznawalnym redaktorem w tamtym okresie. Dlatego on po prostu jak gwiazda rocka mógł właśnie pewnie dyktować warunki i może mu się coś nie podobało, może chciał być bardziej niezależny, nie? Czy, znaczy, no bo ty
nie
miałeś
wiem do końca,
wtedy,
jak
teraz
to było,
masz kontakt.
Bo ja już byłem w redakcji wtedy, kiedy Gulka i jego ekipy nie było, bo odeszli. Jest dużo wersji tej historii, ta, która moim zdaniem się najbardziej powinna pokrywać rzeczywistością, to standardowo, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, chodzi o pieniądze, bo to był ten moment, kiedy Martinez się z Walkiem pokłócili. I wtedy Martinez właśnie jakby zasponsorował tego Neoplusa, a tam w międzyczasie powstał ten projekt K4 Compendium i tam było to sławne logo Siketsevi.
Nie wiedziałem, bo ja myślałem, że Martinez tylko z tym Compendium zrobił odskok. Bo oni tam zablokowali prawa autorskie chyba do znaku handlowego Secret Service.
Nie,
i
to
dlatego
było
logo
jeszcze inna
zmienić, nie? Czy do nazwy, jak to było? Czy
to było jeszcze,
wiem, że coś było,
tak
zablokowane.
Pokręcone, poplątane, totalnie bez sensu, że nie wiem ile odcinków by trzeba było o tym gadać i pewnie byśmy nawet tego nie wyjaśnili dalej, bo tam jest strasznie dużo dziwnych akcji. No, ale ogólnie na K4 Compendium było logo Secret Service bez tego pioruna i był taki slogan, że marka to ludzie.
I nie wiedziałem, że oni akurat zrobili... Że sobie sponsorował Neoplusa.
Znaczy, semi-oficjalnie, jak to się ładnie mówi. Mhm. Żeby nie było. Po angielsku by się użyło określenia allegedly. Więc wiadomo, że nasza redakcja z redakcją drugą, delikatnie mówiąc, się troszkę nie lubiła do tego stopnia, że właśnie nawet czasami, jak się szło do Ultimy, czy tam do jakichś innych miejscówek, to były no, średnio przyjemne informacje w stylu, że a ty jesteś z której redakcji, tej czy tej. No stoi, nie, no to ci nie damy czegoś tam, bo mamy z nimi coś tam dogadane, bla, 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 aha. I w drugą wersję też to działało, w drugą stronę i tym podobne. A to takie animozje na zasadzie, no podkopywanie sobie trochę takich dołków i tym podobne, takie wiesz, typowe zagrywki standardowe, jak to się ładnie mówi, nieuczciwa konkurencja.
A to były czasy, kiedy magazyny się sprzedawały gdzieś w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, więc można było powiedzieć,
to
że...
To były te dobre czasy.
Tak, to był, że to było miejsce dla każdego, wiesz, że nie trzeba było jakby aż tak bardzo co walczyć. Już do tej pory pamiętam, że Secret Service to było określane. Zresztą oni bardzo długo z tym jechali na okładce, chyba że to jest najbardziej...
Tak, że biggest selling magazine in Europe, potem w Polsce, a potem już żeśmy to zdjęli.
A później w Warszawie, w kioskach roku.
A potem na Ursusie.
Tak, tak.
A w małej tak kulce dolnej.
Bo ostatni numer chyba, 96, 7, tak?
Szósty
Secreta. On chyba był z okładką z Alienem, tak? Mogę się mylić, tam się wydaje, że coś takie było.
Nie pamiętam, czy to
mogę w ogóle teraz, wiesz, projekcję robić z tego, ale wiem, że chyba gdzieś jakaś okładka tego wypłynęła, ale rozumiem, że ten magazyn, on był złożony, ale nigdy nie...
Nie został wydrukowany.
Nie użył świata, tak, nie użył światła dziennego. Zastanawiam się, czy gdzieś na przykład, nie, bo teraz jest Retronix wydaje te z razem z Pegasem.
Remastery.
Tak, remastery. To są prawdziwe remastery, bo jak oni to, wiesz, składają od początku, żeby to dobrze wyglądało, a nie jakieś skany przedrukowują, no to można powiedzieć, że faktycznie robią remastery, ponad nie składają, to zastanawiam się, czy gdzieś...
Skiny łapie tam nowe, już żeby było właśnie piksel w piksel wszystko ładnie.
Tak. No ale wiesz, jak oni dojdą do tych momentów, kiedy naprawdę te magazyny miały tych screenów na przykład nie, na stronie 20, bo jak robili jakąś przygodówkę, nie czy pamiętasz, jak robili przygodówkę.
Pamiętam te opisy wszystkie, gdzie
nie,
po
czy ty grałeś, znaczy, czy robiłeś opisy też gier przygodowych, czy raczej to nie była twoja...
Przygodówek
twoja...
nie, ale opisy robiłem, tylko to były te takie opisy na zasadzie ściana tekstu, mapka, jakiś tam screenshot pokazujący coś, co ludzie mogą przeoczyć i tyle.
Tak. Bo było tak, że właśnie te screeny tak dookoła, taka ramka była z tych screenów, nie? I teraz jakby mieli wszystkie te screeny jeszcze raz robić, to jest naprawdę taka krecia robota, ale jak
no
sobie...
Ktoś to musi zrobić.
Tak. I gdyby udało się właśnie, nie wiem, może gdzieś na jakimś starym dysku Pegasma...
Od razu ugaszę twój potencjalny entuzjazm i mogę ci powiedzieć z pierwszej ręki, bo wielokrotnie o tym rozmawiałem z Jackiem, czyli grafikiem, który składał te sekrety, to on mówi, że sam nawet nie wie, czy on gdzieś to ma, czy tego nie ma. Więc jeżeli gdzieś to jest, to nawet nie wiadomo, czy da się to odtworzyć, bo przypominam, że płyty z archiwizacją z tamtego okresu no, już mają swój datę przydatności do spożycia taką, że może pójdzie, może nie pójdzie. Ja mam całą masę płyt z jakimiś pespakami z lat 90., 2000 i czasami się zdarza, że na przykład do tych starych numerów coś potrzebujemy, to szukam tych artów, bo wydajemy te retro, jakieś magazyny, cuda niewidy. I na przykład Płyta się czyta, ale pewne pliki po prostu tylko w wersji preview przegromi i nie przegrasz ich. Po prostu są już tam delikatne jakieś bad sektory, czy coś takiego i no sorry. Znaczy to się da jeszcze odratować, wiadomo, jakoś, ale
no tak,
lepiej
ale
trzeba byłoby to znaleźć.
No, ale już właśnie ten to ile by to pracy kosztowało, wiesz, wysiłku, no nie, no to
no na pewno trzeba mieć starego peceta, starą wersję oprogramowania, żeby to odczytać. Potem to jakoś wyeksportować, tak, żeby dało się potem to używać i tak dalej w normalnym oprogramowaniu dzisiejszym, więc... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale jak rozmawiałem z Jackiem o tym wielokrotnie, to...
Jackiem?
Jeżeli to gdzieś... Jacek Piekarek. Nasz... Boże, jak to było ładnie nakreślone. Tytań DTP-u.
No bo rozumiem też, że twoja taka zawodowa kariera, taka nie taka profesjonalna, czy to się jakoś płynnie rozwinęło, czy jesteś jakby samoukiem, bo jesteś grafikiem, tak? Bo tam, nie wiem, pracowałeś przy tych Secretach też, albo przy w ogóle, nie tylko jako recenzent, robiłeś właśnie coś też związanego z tym, bo to mnie ciekawi, no bo rozumiem, że zawodowo jesteś, no nie wiem, jakbyś się określił, jesteś grafikiem, jesteś
jestem człowiekiem, który ogarnia bałagan, który dostaje na kolana.
Mm-hmm. Okej, okay. Jesteś fikserem, tak? Pracujesz dla
tak.
poważnych ludzi, którzy potrzebują fiksera, tak? Tylko, że fikser, nie, no, który naprawia cyfrowe rzeczy.
Znaczy, dużo projektów jest właśnie takich, że po prostu dostaje coś i czy da się to naprawić? Nie, ale da się to zrobić od zera dobrze. Mhm. Znaczy, ogólnie to grafika, animacja, powiedzmy pseudo art director. Nie wiem, szczerze, te wszystkie określenia dla mnie to są bez sensu na dłuższą
metę. Nie, bo pytam dlatego, że kiedy właśnie, bo tak sobie tutaj, bo znalazłem teraz, właśnie tak widzę, to już tak, żeby nie było. Jest taka minibiografia twoja na Zapach Papieru, nie wiem, czy widziałeś.
O Boże.
I niestety tam generalnie nie. Jest wspomniane, że przez 10 lat współpracowałeś z gry WP.pl, z gry Onet, ale w latach właśnie 2001-2003 przygotowywałeś materiały do programu Hyper. I to, tak. były materiały, że wycinałeś motywy z gier, czy po prostu robiłeś...
Nie, nagrywałem materiał wideo i czasami to montowałem.
Aha, czyli to bardziej było tak, że byłeś
było
też
na zasadzie...
montażystą.
Że mieliśmy kilka segmentów różnych. Głównie to były teledyski z gierek robione, czyli jakiś tam gameplay, jakaś tam muzyka. Często w ogóle nie miało to prawa się nazywać teledyskiem, ale no, jakby to delikatnie mówić, nie były to wysokie wymagania tam. Mhm. Były jakieś tam materiały typu recenzje, wideo, coś takiego, no jakieś tam, już nie pamiętam, powiedzmy z braku lepszego określenia, publicystyka, że tam ktoś o czymś opowiadał, jakieś nagranie z czegoś tam. Typu wydarzenie, albo premiera, albo ktoś kupił materiał, tak w Escape'ie było, że kupili materiał od jakiejś stacji zagranicznej, zrobili tłumaczenie, knapik to przeczytał i po prostu taki mini dokument leciał, nie? Mm-hmm.
No ale tak to jest, kurczę, ćwierć wieku temu, to jest po prostu, jak ja sobie tak patrzę na te daty...
Ostatnio tak. Recenzowałem Soul Reaver Remastered. I następnie recenzję piszę ćwierć wieku temu, pisałem recenzję tej gry. Ćwierć wieku później piszę recenzję tej samej gry.
Ciekawy jestem, czy na przykład zrobiłeś sobie takie później porównanie, nie? Czy zwróciłeś na to samo. Wiesz, to jest ciekawe, bo to jest jak czasami, wiesz, oglądasz jakiś film, później oglądasz go po latach, jesteś mądrzejszy o to doświadczenie rzeczowe, życiowe i nagle dostrzegasz rzeczy, których wtedy... No nie mając tego bagażu może, tej wiedzy, nie wiem, czegokolwiek, nie? Nie dostrzegałeś.
Wiedza to ból.
Jest ciekawe.
Wiedza to ból, doświadczenie także, szczególnie jeżeli chodzi o pewne rzeczy, których niestety nie oglądasz regularnie. Albo nie doświadczasz regularnie. Tak na przykład, na pewno każdy ma tak zwany żarcik w głowie, że jakaś tam dziewczyna ze szkoły była taka fajna i tak dalej, a teraz jak na nią patrzysz, to już nie jest taka fajna. Kiedy ty ją widziałeś za młodu, to miałeś zupełnie inny światopogląd, inne oczekiwania i po prostu mniej widziałeś. Tak. Tak samo jak regularnie jest ten sam problem, jeżeli chodzi o kwestię wystawiania ocen grom, że bo tam niskie oceny. No dobrze, ale ja już większość tych rzeczy grałem dosłownie dekady temu praktycznie rzecz biorąc. Jak dostaję teraz kolejną Metroidvanię, kolejną bijatykę, kolejną platformówkę, kolejną jakąś tam strzelankę i tak dalej, cokolwiek. Jakikolwiek gatunek, który w miarę lubię, nie? Mhm. No to ciężko mi, żebym się podniecał za przeproszeniem tym, że coś jest po prostu dobrze zrobione i dostaję ocenę po prostu taką, że jest dobrze zrobione. Owszem, czasami jest euforia, tak na przykład Ekspedycja 33, na samym początku fantastyczne, ale jak już się tą grę skończy, się tak zwany zrobi oddech drugi, tak, no tak, ale to było słabe, ale grało się fajnie, tak? I to jest na tej samej zasadzie jak z większością innych rzeczy, że jak masz na samym początku tą euforię poznawania czegoś nowego, bo ludzie lubią nowe rzeczy zazwyczaj, mimo że to są te stare rzeczy tak naprawdę. Ale w nowym wydaniu i tym podobne, dlatego w mi zasady lubimy piosenki, które znamy. Tak teraz praktycznie w większości filmów nie ma żadnych oryginalnych piosenek. Zawsze to są albo jakieś remiksy, albo aranżacje tego, co kiedyś było, bo nie ma żadnych nowych piosenek, które by zapadały w pamięci ludziom.
Tak.
Powiedz mi, że powstało coś na zasadzie Eye of the Tiger, albo jakikolwiek kawałek AC/DC, nowy kawałek AC/DC tak samo mocno trzepie, jak chociażby Hell's Bell, czy Highway to Hell i tym podobne. No nie ma czegoś takiego. Nawet najnowsza płyta Iron Maiden dali świetne brzmienie, ale to nie to samo.
Pytanie, czy w dobie AI, kiedy właśnie te Sony czy coś takiego tworzą takie wpadające w ucho kawałki, nie? Bo wiedzą, jak to zrobić. To znaczy, czy gdzieś te takie oryginalne takie tytuły się przebiją, white
noise.
Nie?
To jest white noise. To jest po prostu coś, co leci w tle i jak się kończy, nie jesteś w stanie tego zapamiętać, bo są tak znane, tak bardzo, żeby to delikatnie ująć, matematycznie obliczone elementy, że trafiają w tym momencie, kiedy leci ta piosenka czy jakiś utwór, a po już zakończeniu jego utworu, ty nie pamiętasz tak naprawdę ani słów, ani bitu, ani aranżacji i tym podobne.
Tak.
Jest ciężko po prostu to skojarzyć. Na przykład nowy soundtrack do Guilty Geara. To jest specyficzne coś, bo to robi człowiek, który naprawdę lubi muzykę. I jeszcze wziął wokalistę, który też jest naprawdę wielkim fascynatem, bo to każdy Japończyk kocha amerykańskiego rocka, nie? To jest standard, po prostu, nie wiem, taką mają kulturę specyficzną, że jeżeli chodzi o rocka, to American rock, yeah! Very good, sir! I tym podobne.
No tak, ale Guilty Gear, to tak, skoro że... padło, to muszę się zapytać, która część jest najlepsza? Tyle część, bo ile w ogóle powstało części Guilty Gear, bo rozumiem, że w ogóle w tym roku albo w zeszłym roku, tak jakoś niedawno chyba jakaś nowa część, nie? Wyszła, czy co roku po prostu wychodzi?
Nie wyszła nowa część, tylko wyszedł patch, czyli tak zwana wersja Guilty Gear Strive 2.0. Gdzie zrobili rebalans postaci, dodali nowe ciosy, zmienili mechaniki, dodali mechaniki, zabrali mechaniki i najprościej mówiąc, to jest taki trochę powrót do korzeni, czyli tym, czym był na samym
czyli
początku
dobrze.
Strive. Więc technicznie to jest stara gra, ale tak naprawdę nowa gra, bo gra się w nią zupełnie inaczej. To jest darmowy patch, więc nawet jeżeli ktoś ma wersję kupioną na premierę, czy tam 2 lata po premierze, cokolwiek, bo to już będzie chyba teraz 5. rok, jeżeli mi pamięć nie myli, to dostaje... zainstaluje, będzie miał tą najnowszą wersję. Więc jeżeli pamiętacie kombosy, jakieś ciosy i tak dalej z poprzedniej wersji, jak graliście, to możecie się trochę zdziwić grając.
Wiecie, że mam tyle takich rzeczy, które chciałbym zaczepić za każdym razem. Ja wiem, że ktoś nas słucha, to mówi, Boże, ten Damian to w ogóle o wszystkim i o niczym, no nie, cię pyta i tak dalej, bo ja po prostu mógłbym za
każdym... Ale to się zgadza z formułą podcastu.
Tak, wiesz, bo ja po prostu za każdą tą gałąź mógłbym wejść i ja wiem, że my z tej gałęzi to byśmy później jeszcze tam, jeszcze drzewo by wyrosło. Ja sobie tutaj muszę zaznaczyć, bo wrócimy do Guilty Geara, w ogóle wrócimy do bijatyk, ale chciałem tylko jeszcze tak zakończyć, nie, jeszcze jedna rzecz. Wspomniałeś o tych ocenach i o tym. Dzisiaj widziałem ocenę na IGN-ie, mixtape, właśnie grze zbudowanej na nostalgii, która jest też właśnie złożona z tych kawałków, które tak wszystkim wpadały w ucho i tak dalej. Ja nie oceniam samej gry, bo to jest gra od twórców Artful Escape, czyli ona jest taka bardzo plastyczna, właśnie taka bardziej, to jest takie przeżycie wizualne.
Arcy-farcy tak zwane.
Tak. I najlepsze jest to, że ostatnio IGN zasłynął, znaczy oni co jakiś czas tylko po prostu ostatnio to było bardziej
upadło. Mouse PI?
Tak, Mouse PI i Soros. No i oni to jakoś bardzo nisko ocenili te gry. I oczywiście internet to wykorzystał, tak, że tak naprawdę... twórcy Mouse PI na tym nie stracili, bo ten
darmowa reklama to zawsze reklama.
Dokładnie, bo ludzie, ta reakcja na tą recenzję ludzi sprawiła, że o tej grze się po prostu mówiło w sposób, jaki nigdy by się nie mówiło o tej grze, gdyby nawet zapłacili fortunę tym streamerom na Twitchu i tak dalej, żeby oni w tę grę grali. I to jest jedna rzecz. Tam jeszcze była tam kwestia tego Sarosa, nie, że też ten główny aktor, który podkłada głos, w ogóle też wizerunek swój.
Noszą kapcze, wszystko praktycznie.
Tak, tak. On zdjął po prostu bluzę i na bluzie miał ten znaczek 7 z IGN-u. Ale właśnie wyszła dzisiaj recenzja chyba mixtape i co było zabawne, ja słyszałem gdzieś, że po prostu IGN jesteś w stanie przewidzieć, jaką ocenę da. Bo jeśli to jest gra, to oni ją
to
nisko
ocenią. Nisko. Jak ale jest jeśli to jest gra doświadczenie, to będzie wysoko.
Nawet wiesz, takie gra doświadczenie i tak dalej. I wiesz, i to i tam gościu, tam, bo obejrzałem tą recenzję i tak chciałem zobaczyć, czy z tej recenzji wynika, że to jest 10 na 10, nie?
Nie. Od razu ci mogę powiedzieć, że nie, ja już to zakładam.
Tak, po prostu on później, ale to jest ciekawe, bo po zakończeniu tej recenzji tam jeszcze była chyba kilkuminutowa rozmowa, chyba nie, z redaktorem naczelnym, jakby tłumaczył recenzent, dlaczego tak i wiesz, relatywnie
pierwsza
młody człowiek, który...
Nie tłumacz.
Tak, no nie powinien w ogóle ten, znaczy, jeśli redakcja chciałaby zakwestionować, to okej, no nie, mogliby to zakwestionować, ale wtedy to, wiesz, musiałoby być zaznaczone, że recenzent daje taką ocenę, a redakcja taką i też to, co jest na przykład w PSX Extreme, ta alternatywna opinia zawsze w tym okienku jest, pojawia się, nie? Że ktoś ocenia grę.
Stara się być, bo często jest taki problem, że niestety liczba kodów jest ograniczona, liczba czasu jest ograniczona.
No tak.
I też często się zdarza tak, że po prostu nawet jakbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie załatwić tego, żeby ktoś jeszcze coś napisał w tym numerze.
No właśnie, bo chciałem ci podziękować za prezent. Przekazałeś tutaj przez naszego kolegę magazyn. I tak chciałem właśnie zobaczyć tą recenzję Crimson Desert i właśnie tam chyba Crimson Desert właśnie było bardzo nisko oceniane w PSX Extreme. I aż muszę
zobaczyć. Moim zdaniem ocenienie Crimson Desert na premierę mija się z celem. To powinno być bardziej rozszerzone takie, no może nie preview, ale bardziej na zasadzie taki pierwszy rzut, nie?
Dokładnie, bo to jest w ogóle gra, która...
To się
która...
cały czas zmienia, to się dosłownie
to jest
jak MMO.
Jedno, tak. Ja już nie nadążam i czasami nawet myślę, kurczę, ja mam w tej grze jakieś 120-130 godzin i w końcu po prostu doszedłem do wniosku, że kończę ten main quest, nie? Bo chcę po prostu jakby skoncentrować się na reszcie, wiesz, na eksploracji. I ta eksploracja to jest to, że to jest taka gra, w której masz tyle tych mechanik, tyle tego, że każdy znajdzie to dla siebie. A jeśli kogoś to przytłacza albo nie złapie cię od tych pierwszych kilku godzin, no to możesz mieć takie zdanie, że to jest ten. Ale to jest... Powiedzmy, nie będziemy o tej recenzji rozmawiać, rozmawialiśmy o tych ocenach. I właśnie mówię, że ta ocena chyba wynikała się z tego, że takiej nabytej nostalgii, bo ten człowiek nie żył albo nie mógł pamiętać, na przykład, nie wiem, lat 90. i tego. Znaczy, tak mi się wydaje, że chyba ten mixtape do tych czasów się odwołuje. Ale generalnie oceny są bardzo dobre, ja już zacieram rączki, bo ja bardzo chętnie w mixtape zagram. Mi się na przykład Artful Escape podobało. To była taka słaba właśnie gra, bo ona gameplayowo to tam nie czarujmy się. Tam ten gameplay loop
było
tam
funkcjonalne.
Tak, to była platformówka walk-in symulator z bardzo ciekawymi psychodelicznymi momentami, z piękną muzyką, ale to wiesz, ja bardzo lubię po prostu, bo to chyba wydaje Annapurna. I Annapurna taka wyszła na takiego mecenasa gier wyjątkowych. Niespecjalnie niezależnych, bo tu już przy tych budżetach, które może zapewni Annapurna, nie możemy
w ogóle nie
o...
lubię określenia gry niezależne od mniej więcej paru ładnych ostatnich lat, bo są dosłownie dwa, może trzy wyjątki od reguły raz na ruski rok. Tak, Balatro i ten z wampirami, zapomniałem, Survivors to się chyba nazywa. Ale tak naprawdę 99% indie teraz, gier niezależnych, jak zwał, tak zwał, to nie jest niezależne, bez obrazy.
Tak.
Nawet ten nieudany FPS to ostatnio był tak rewelacyjną grą, że już się chyba zamknęli, ten z tymi koniami i tak dalej. Zapomniałem, się to nazywało już, bo taka super gra. To też nie było niezależne. Mieli sponsora, Clair Obscur też nie było grą niezależną. Mieli sponsora i tak dalej. Po prostu to było double
A. Definicja właśnie gry niezależnej już wymaga, już doczekaliśmy takich czasów, że potrzebujesz jakby pod definicję gry niezależnej, nie? Właśnie tak jak to było, że gra niezależna finansowo, gra niezależna artystycznie, twórczo, niezależna od wielkiego wydawcy, czy kogoś, kto ci mówi, bo żyjemy faktycznie w tych czasach tego AI wykorzystywane w tych różnych jak to się mówi, wykresach, niewykresach, wiesz, co... Zawsze było tak, że w wielkiej korporacji, jak się robiło grę, no to chodziło o to, żeby ta gra się najlepiej sprzedała, więc trzeba było się skupić na tym, co jest najlepsze. A teraz przy tych nowych narzędziach wydaje się, że to jest łatwiej, ale no, moim zdaniem...
Wydaje się. To jest
dokładnie, bo gry, które odnoszą sukces, one odnoszą sukces tak, że się nikt tego nie spodziewa. Wiesz, jak wbrew jakiejś takiej, w cudzysłowie, tej logice korporacji, no nie wiesz, tych księgowych, jak to się ładnie mówi, tych z Mitteligen.
Bean numbers, to się mówiło kiedyś.
Tak. No kto by pomyślał, że taka, wiesz, taka gra jak Balatro czy Vampire Survivors, wiesz, okażą się takimi po prostu absolutnymi sukcesami, nie? Bo ktoś, kto by na to spojrzał,
powiedział, że tak... chociażby. Gra, która była praktycznie skazana na niepowodzenie, biorąc pod uwagę, że tyle lat ją robili, tyle razy przekładali datę. Ja tam pamiętam, że co roku praktycznie był jakiś zwiastun i na sam koniec była karteczka rysowana przez tą Dianę z napisem przepraszamy, premiera taki rok dopiero, czyli następny. Mhm. A to się okazało, że wow, jednak można. Mhm. Nie wiem na to ile tak... to było zamierzone w 100% od początku, bo obstawiam, że tak z innymi grami to było na zasadzie zrobi jeden prototyp, nie, drugi prototyp, nie, trzeci prototyp, czwarty, coś tam poprawiali, aż w końcu dobra, wydajemy to, zobaczymy co będzie i udało się.
Tak, no ale taki spoiler alert, tobie się Pragmata bardzo podobała z tego co
podobała mi się, bo jest fajną grą w starym stylu. Tak jak mówiłem, to jest po prostu odczucie, jakbyś grał na 360, w tej takiej erze, kiedy gry były jeszcze grami, a nie na zasadzie tak jak teraz, że gry właśnie muszą być doświadczeniem, pseudofilmem, pseudo jakąś kurde terapią dla tych twórców i tak dalej. Tak.
Znaczy to też pewnie ma miejsce, nie? Ale właśnie chodzi o to, że ten ale taki segment takich gier, że albo gra musi być jakaś monumentalna, wielka, jak coś się stało, wiesz, bo zaczęliśmy znowu definiować jakieś segmenty AA i tak dalej, a kiedyś po prostu w erze właśnie, tak jak mówisz, 360, no po prostu, no były pewne ramy, bardzo podobne też, powiedzmy, silnik Unreal Engine, ten 3, on jakby ułatwiał to, żeby...
No wszystkie... definiował generację niestety.
Tak,
też.
Tak, tak. Ja miałem podobne spostrzeżenie, tylko ja nie mówiłem, że to jest gra z 360, ja mówiłem, że to jest z PlayStation 3, nie? Bo ona teoretycznie...
Potato Patrizm, ta sama generacja.
Tak, tak. Ona rocznik. Mogłaby wyjść, oczywiście nie wyglądałaby tak ładnie, nie? Ona nie miałaby takiej ładnej grafiki, ale ona ma właśnie taki w swoim tym korze,
urok,
ładnie
rdzeniu. Taki urok ma po prostu tak, tego momentu.
Tak, tak. Nawet ktoś właśnie porównał, że do Vanquisha, tylko ja na przykład nigdy Vanquisha nie skończyłem.
Ja mówiłem właśnie, że do Vanquisha mi się to bardziej kojarzy.
Tak, tak. Tylko Vanquish mi się wydaje, że po prostu jest dużo bardziej dynamiczny, dużo bardziej taki...
O jest, się, definitywnie. Dużo więcej się dzieje. Ale tak. Stylowo po prostu to jest prawie tak. Jak Vanquish. Tak, bo tak. Wzięli praktycznie rzecz biorąc to, co jest jakby już ustalone, czyli trzecia perspektywa, strzelanie, jakaś tam nowa mechanika i tak dalej. Ale podkręcili to w specyficzny sposób. Vanquish podkręcił Gears of War do 11. Pragmata podkręciła te wszystkie obecne takie właśnie strzelanki trzeciej perspektywy, że idziesz strzelać coś tam, może nie do 11 per se, ale tak trochę bardziej, że można coś jeszcze z tym zrobić, a nie tylko piu, 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 chowaj się za jakimś tam murkiem i tak dalej, poczekaj i dalej strzelaj i tym podobne.
To tak cię zapytam w takim razie, bo jesteś znany, przynajmniej w moim kręgu, jako człowiek, który wymaksował Stellar Blade. Absolutnie, zanim to ktokolwiek inny zrobił. I tak zastanawiam się, że ty masz taki kompulsywność taką, że jak jest taka gra, która ci się, nie wiem, czy ci się podobała, czy to było tak, że może po prostu te stroje ci się podobały i ten efekt właśnie tego
chciałem
przebierania.
Chciałem zrobić filmik, żebyśmy mieli miliony wyświetleń i mieli kasę na Japonię.
No i się udało. Znaczy...
I udało się.
Tak, tak. Ale, no to, ale to był też fajny pomysł, bo kiedy wszyscy w dniu embarga puszczali recenzję, wy zrobiliście to tak na wciśnij start. Można obejrzeć właśnie... No teraz to się mogło zmienić, bo chyba jakieś nowe stroje zostały dodane. Ty chyba nie zrobiłeś upgrade'u, znaczy update'u.
Ostatnio tylko te kostiumy z Nier Automata wrzuciłem na szybko i tyle. Aha.
Tak, tak.
Żeby zobaczyć, czy efekt zostanie.
Tak, ale te stroje z Nier Automata na Inf wyglądają super. Zresztą w ogóle mi, ja wiem, że to tak brzmi, że ojejku, nie, ładna dziewczyna, to od razu człowiek się rumieni, no ale kurczę, co złego w tym, no nie, że tak jest, nie, że mamy jakby
pozytywnie... Poza tym
pozytywnie
faceci są wzrokowcami, tak. A ludzie z natury mają tendencję do zwracania uwagi na ładne rzeczy, tak pisałem w którymś felietonie. Supermodelki nie były supermodelkami dlatego, bo miały naturalny wygląd, tylko dlatego, że właśnie były tym takim genetycznym, idealnym dopasowaniem pewnych elementów, do tego jeszcze dieta i inne rzeczy i tym podobne, bla, 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 bla. Tak samo jak aktorzy starej daty czy coś. To nie jest tak, że Schwarzenegger był dobrym aktorem. On był kupą chodzących mięśni, ale każdy chciał wyglądać jak ta kupa chodzących mięśni. Jak Van Damme robił szpagaty czy coś takiego, nie powiem ilu znajomych bardzo na tym ucierpiało, bo też chciało robić szpagaty.
Ulubiony film z Van Damme? To do?
Możesz.
Krwawy sport? Kickboxer?
Nie, właśnie dwie serce. Chcę przypomnieć. Ten z bliźniakiem. Znaczy ogólnie ulubiona rzecz z Van Damme.
Podwójne uderzenie.
Tak, to jest ten serial JVCD, co praktycznie Nie pamiętam do końca, jak to się kończy, ale kończy się tak głupio totalnie i zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Czy będzie, czy nie będzie. Spoiler, nie ma drugiego sezonu. Ale cały pomysł polegał na tym, że on był tajnym agentem i grał
tak.
w filmach, bo to była jego przykrywka, coś tam. Potem w ogóle cała ta fabuła się zmienia.
To był
pomieszanie
super,
z poplątaniem.
Super serial, tylko tak mówisz, no, jednosezonowy, jednostrzałowiec, ale bardzo dobry. Ale tak jak, bo wspomniałeś, JCVD to był w ogóle film.
Tak, bo był film, który był jakby taki biograficzny, coś tak. w tym stylu i tak
ta
dalej.
Ta mityczna, znaczy nie, znowu używam słowa mityczna, nie? Ale nie chodzi mi o mityczne, tylko chodzi o to taka, że...
Mistyczna.
Tak, że ta rywalizacja między nim a Stevenem Seagalem. I że Steven Seagal dla jakiegoś filmu, żeby podebrać Van Damme'owi rolę, nawet ściął kucyk. I to po prostu tak jest ten... Zresztą JCVD to jest
jeden... Koniec świata.
Tak, jeden z najlepszych takich filmów, takich auto... nie wiem,
biograficzne,
nie, takie, coś takiego, że nie naśmiewających się trochę z tego, tak drwiących, ale tak, że po prostu od razu nabierasz...
O, biografia w krzywym zwierciadle.
Tak. Naciągana, ale sympatyczna. No, albo, o, Street Fighter. Czy ty nie jesteś w ogóle fanem marki Street Fighter? Bo wiem, że nie jesteś fanem marki Mortal Kombat.
Nie, tak właśnie to jest się. Tak, że ja jestem fanem marki Mortal Kombat pod względem tego, co w niej jest. Nie jestem fanem tych nowych części, które po prostu po raz kolejny, za każdym razem jak wychodzą, mają dokładnie te same problemy, które można by już dawno naprawić. Czyli kanciasta animacja, która jest sztywna, drewniana, brak balansu, system walki, który po prostu można by było już w końcu zrobić, żeby działał. Oni za każdym razem próbują wymyślić koło na nowo i za każdym razem to koło jest po prostu pogięte, poniszczone i nie da się nimi jeździć praktycznie, rzecz biorąc, jakby się zamontował do roweru czy do samochodu. Mm-hmm.
Tak.
Natomiast wszystko inne, czyli otoczka, postacie, ten cały świat, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, już nie wiem, ile tych realmów jest tak naprawdę tam. Bo pamiętam, że chyba w Deception albo Deadly Alliance, nie pamiętam, w którym dokładnie był ten Conquest Mode, że się biegało tym suzinko i się zwiedzało te wszystkie tam wymiary i tak dalej, poznawało postacie. To już w pewnym momencie tam Chaos Realm, coś tam Realm, jakiś tam Realm, kurde, ile tego jeszcze jest, no. Praktycznie dowolne słowo Realm i już masz nowy świat.
Prawda. No ale to takie, wiesz, te resety, serii i tak dalej, no ja nie wiem, ja wychowałem się na Amidze, na dwójce, a później na PC-cie, na trójce i dla mnie, wiesz, było w kółko granie tymi samymi postaciami, no bo na Amidze to ze względu na waszowanie
dyskietkami. Żeby tak nie zmieniać.
Tak.
A pamiętam, że jak się wybierało ninja,
tak.
to nie trzeba było zmieniać dyskietek, bo wszystkie ninja kosztowały tyle samo pamięci, więc jak się zaczytały, to tylko tam ciup, ciup, ciup i od razu idzie.
Tak.
Jax był chyba na trzeciej i na czwartej dyskietce podzielony, więc trzeba było kilka razy wachlować, żeby się do pamięci załadował. Boże. I dlatego wolę emulatory.
No tak, zdecydowanie. Zresztą emulatory też mają fajną funkcję tych save state'ów.
Też. Że,
kurczę, te platformówki, na przykład tak jest platformówka Lionheart, która jest jedną z najpiękniejszych na Amidze.
Był sam Lionheart. To jest najładniejsza gra na Amiga, jeżeli chodzi o kwestię wizualną.
Tak.
Te poziomy paralaksy, kolory, ta muzyka, ta animacja postaci. Jedyny minus, jaki mam do tej gry, to, że główny bohater ma taką troszkę niepotrzebną otoczkę, taką jakby obrys wokół siebie.
Mhm.
Ale to jest potrzebne, no bo inaczej by się zlewał z tłem.
Dokładnie.
Ale ja to zawsze żartuję sobie, że Lionheart jest tym, czym Shadow of the Beast chciałoby być, czyli dobrą grą.
No.
Bo Shadow of the Beast wyglądało fantastycznie.
Nigdy nie skończyłem, ale dosyć daleko doszedłem właśnie używając tych save state'ów, nie? Bo jak już mi się skończyły te życia i tak dalej, to nie musiałem powtarzać, tylko
są ten,
no bo
to jest, jakby co.
Tak, no pewnie tak, pewnie bym to zrobił, wiesz, tak dla, żeby tak zamknąć pewien rozdział, nie? Wiesz, bo kiedyś...
Zrobiłem to.
Tak, bo kiedyś, nie wiem, nie kończyło się tak, dzisiaj mam takie kompulsywne jakby kończenie gier na takiej zasadzie, że ja nie potrafię, jak już jestem zaangażowany, wiesz, jakiś tytuł, to nie potrafię go odłożyć w połowie i powiedzieć, dobra, no, jakby chcę go skończyć, nie? Ale
chcesz
na logikę...
wszystko, co możesz.
Na logikę to byś powiedzieć, człowieku, no marnujesz swój czas, jeśli ta gra ci się nie podoba, nieważne, że ją zapłaciłeś, odłóż ją po prostu i zajmij się inną, która cię wciągnie, bo łapię się czasami na tym, że gram w gry, które mam takie wrażenie w tył głowy, że to są jakieś takie elementy, które marnują mój czas. Albo ja marnuję czas, bo nie wiem, jestem zbyt niemądry, nie potrafię na coś wpaść, wiesz, jakbym grał w grę przygotową w latach 90., gdzie się kręcę po paru obszarach w kółko i nie wiem, co na co użyć, ale jakoś tak nie mogę tego przerwać, nie chcę, unoszę się dumą, nie zaglądam do solucji.
Co, ja tego nie przejdę?
No właśnie, ja tego nie przejdę i później się okazuje, że w tym czasie mogłem zagrać w jakieś inne gry, które by mi dały więcej satysfakcji, ale jednak mówię, nie, no muszę to skończyć. I staram się od tego, wiesz, jakby odchodzić.
I wracamy do tematu Stellar Blade'a za chwilę, powoli. Zatoczymy koło.
No bo to w takim razie właśnie Stellar Blade i Pragmata, bo chciałem cię zapytać właśnie, czy tą Pragmatę też tak wymaksowałeś, bo ja rozumiem, że przejść to przeszedłeś, ale czy robiłeś te ukryte sygnały, nie? Te takie dodatkowe wyzwania.
Zrobiłem wszystko, co jest tak zwane giereczkowe, czyli skończenie fabuły, zrobienie 100% mapy, żeby właśnie w tym ostatnim sygnale, który się odblokowuje po skończeniu gry, mieć dostęp do tych wszystkich dodatkowych misji i w końcu jak zrobisz te 10 dodatkowych misji, to tam dostajesz nową broń, nowy kostium i tam jakieś popierdółki dreadane. I tak, a jeżeli pytasz, czy ja zrobiłem wszystkie achievementy, absolutnie nie. Ja nie robię achievementów nigdy na siłę, trofeów i tym podobne. Mam może parę gier na liście, które mam platynę wbitą, czy jak tam czalaki się nazywa. Mhm. I to są te gry, gdzie po prostu te achievementy były, żeby zrobić tą platynę, załóżmy, tak? Mhm. Dlatego, bo po prostu dostawało się to za granie, tak? Tales of Arise. Po prostu za samo granie. To nie jest tak, że siedziałem i robiłem żarcie, czy coś tam innego, nie wiem, grindowałem potworki, bo muszę zabić 5000 przeciwników, żeby tam achievement bić i tak dalej. Nie. Dostałem platynę, bo po prostu grałem w grę, podobała mi się, robiłem to, co mi się podoba. Na przykład łowienie mnie nie bawiło na początku, a potem zaczęło mnie bawić.
Ale to jest taki wyznacznik, nie? Że szczególnie japońska gra, RPG, ale też nie, musi mieć łowienie ryb. Ja to pierwszy raz zobaczyłem w oryginalnej Nier, w oryginalnym Nier, tym takim pierwszym jeszcze z PlayStation 3.
A zjadłeś rybę?
Gdzie? W Stellar Blade czy w Nier?
Nie, w tym Nier Automata. Bo tam jest
nie, w automacie, nie, automacie nie grałem tak, aż tak daleko. Wiesz, Nier Automata właśnie to jest gra, w której się odbiłem. Jakoś mi nie podszedł to bieganie po tym takim tym otwartym świecie. Jakby wszystko, co o tej grze czytałem...
Nie, świat to jest duża mapa.
No tak, ale
to jak w Stellar Blade, tam nie ma otwartego świata, to jest po prostu jedna duża mapa i druga duża mapa.
Tak, ale ja tam strasznie pobłądziłem i jakoś tak się strasznie zniechęciłem. I mówię, dobra, to wrócę do tego później. I widzisz, nigdy nie wróciłem. Ale mi się bardzo estetyka podobała i to że wiesz, ten przekaz tej grze i to, co o tym czytałem, o tych wielu zakończeniach i co tam tak naprawdę jest.
Jednym z zakończeń takich trochę żartobliwych jest, że jak złowisz rybę i tubi ją zje, to umiera. Bo one, te androidy nie mogą trafić prawdziwej materii, po prostu ups. To jest jedno z takich zakończeń żartujących, że coś tam zepsułeś i zakończenie...
I są napisy końcowe, tak?
Coś. Tak, normalnie masz tam, że zakończenie jakieś tam i taki żarcik.
Aha. A, bo to taki określany, bo tam chyba jakoś te zakończenia mają jakieś swoje takie oznaczenia, tak? Że tam, nie wiem, zakończenie 3Z, coś tam w tym stylu.
Albo jakiś tam rząd cyferek dziwaczny czy coś, bo czemu by nie. Mm-hmm. To jest jakiś tam ukryty żart jako Taro, którego nikt nie zrozumie poza nim samym. Mm-hmm.
To jeszcze o grach, co ostatnio graliśmy i w ogóle ten to powrócimy, to zamkniemy. Wiesz co, w sumie tak możemy zamknąć tą twoją historię właśnie pracowania, bo chciałem tam, nie wiem, może jakiś taki smaczek właśnie z tego konfliktu, czy to Martinez, jak to się stało, że on tam odszedł i że w ogóle porzucił gry, bo masz w ogóle jakiś taki kontakt jeszcze z ludźmi z tamtego okresu właśnie, nie wiem, no bo ten kontakt trochę się jakby odświeża właśnie dzięki tym wszystkim imprezą, festiwalom, nie, na pewno na replayu też parę tych osób z dawnych lat były, nie, które czy to pracowały przy magazynach, czy jakoś związane z tym, z całą tą branżą, ale właśnie...
Wiedzą, że pracowały.
Tak. Ale wiem, że Martinet jakoś tak chyba się gdzieś obraził, nie, że po prostu znudził się chyba grami i chyba poszedł w biznes, nie? I on jakiś taki serwis bardziej właśnie około biznesowy, nie? Taki maklerski, coś tam, Stockwatch,
nie
tak?
Jestem pewien, szczerze powiedziawszy, bo nie śledzę jego kariery. Z Martinezem nigdy nie miałem jakiegoś tam kontaktu, bo jeszcze, jak ja byłem w redakcji, on się pojawiał raz na jakiś czas. Czasami nawet nie wiadomo było, kto to jest tak naprawdę. Potem, dobra. I po prostu...
Aha. Nie, no,
jak
nie
to
będę
się
cię
mówi, na końcówce było,
tam...
nie?
Tak. Nie, bo też nie chcę, żebyś ktoś mówił, no to konsola i te powiedz mi jakiś taki, jakąś największą dramę z tamtych lat. Nie, nie, spokojnie. Nie.
Mogę ci powiedzieć największą dramę, jak chcesz. Znaczy największą może nie, ale taką najbardziej swoiście uroczą. Bo jak było Neo i były te konflikty na zasadzie, kto jest lepszym pisemkiem i tak dalej, to była gierka o tytule Turok 2 na Nintendo 64. I my żeśmy się jakoś tak dogadali, że będzie okładka, recenzja i że tylko my to będziemy mieli. Mamy ekskluzyw tak zwany, nie? No i okazało się, że mamy ekskluzyw na cały tydzień, bo zaraz wyszło Neo Plus i też miało recenzję Turoka 2, bo wydawca tego na naszym polskim rynku delikatnie mówiąc, zagrał na tej takiej naszej jakby kłótni z braku lepszego, poprawnego politycznie określenia. Niezgodzie, o. I to była właśnie straszna wielka drama wtedy w redakcji, coś tam, że o, jak tak mogli, oszukali nas i tak dalej, bla, 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 to wiesz, cuda nie widzę na kiju. No dobra, no, daliście się po prostu zagrać i tyle, no, nic skomplikowanego, biznes nie jest na lugi słabych. Ale z drugiej strony, no spoko. I tak samo jeszcze potem była akcja z inną polską grą akurat, czyli tytuł, którego pewnie nikt nie pamięta, Pył.
Ja coś kojarzę, taka strzelanka chyba pierwszoosobowa.
Tak, i to było śmieszne na swój sposób, bo to był ten jeden z tych takich momentów, kiedy dużo osób miało tendencję do zarzucania, że my tam mamy te recenzje kupowane i tym podobne. I to było na tej zasadzie, że właśnie wszystkie redakcje pojechały na jakiś tam, nie wiem, event, wydarzenie, prezentację, cokolwiek. I strasznie wysokie oceny były. A od nas z redakcji na to nie pojechał. Aha. I ocena była, no niewysoka. To było śmieszne, że tak
No ale to jest taki, bo kiedyś, to jest taki temat, który się tak przewija trochę jak Sinusoida, że jest coś takiego, że jak masz dobry kontakt z wydawcą, albo się znacie i tak dalej, to w naturalny sposób, i to, bo czasami jest tak, że ludzie na przykład pracowali w redakcji, a później przeszli do game devu, na przykład właśnie...
Do PR-u głównie.
Do PR-u, bo to było takie taki pierwszy krok. To jest wiele osób, które też pracują w agencji, na przykład Koso, pisze artykuły do PSX Extreme. Oczywiście już gier nie recenzuje i tak dalej, no ale ma swoją agencję taką PR-ową, tylko ona raczej skupia się na mniejszych grach, nie na tych największych, takich najpopularniejszych, które wywołują zawsze największe emocje, jak te oceny gdzieś tam są jakieś skrajne, nie? Ale no jest tak, że się po prostu kogoś zna, więc jakby taka jakaś sympatia jest, czasami nie pozwala, nie? Jest bardzo trudno zachować taki profesjonalizm.
Ja nic takiego nie mam, wręcz przeciwnie nawet.
No nie, no ja wiem, jaka to jest szlachetna cecha u ciebie, że jesteś niezłomny, nieprzekupny i żadnym wyjazdem do jakiegoś fajnego miejsca na jachcie impreza nie przekonałaby cię pewnie, żeby...
Znaczy nie, mogą mnie wysyłać, ja bardzo chętnie pojadę na darmowe wakacje i tak dalej, ale jeżeli gra jest słaba, to po prostu napiszę, że gra jest słaba. Przykro mi niezmiernie. Dla mnie to
tak,
nie wpływa.
Ale później już cię nie zaproszą, wiesz.
I właśnie do tego zmierzałem. Bo akcja była właśnie w wirtualnej Polsce swego czasu. Już chyba to nawet opowiadałem gdzieś, że dostałem Batman Arkham Asylum do recenzji i to było jakoś tak śmiesznie, że następnego dnia chyba, czy coś takiego, musiałem tekst oddać, więc wracam z Cenegi. Jeszcze wychodząc z Cenegi usłyszałem od człowieka, nie będę mówił kogo, ale on doskonale wie, kim jest. No bo wiesz, ja sobie tak gram od 2 tygodni, tak po godzince, dwie i świetna gierka, tak super. Ja to muszę zrealizować na jutro, więc muszę to przejść przez noc.
No.
I tam chyba 8 na 10 dałem, czy coś takiego, już nie pamiętam do końca.
Uczciwa cena. Ucena uczciwa. Chociaż ja powiem ci tak, że przez lata, no nie, jak sobie pomyślisz, nie? Że to była nawet taka gra wyjątkowa. No ale dokończ historię, bo to chodzi o to, że, no i... że jestem ciekawy, co kontrowersyjnego w tym było właśnie.
No i okazało się, że zmienili mi ocenę na 9 na 10, bo była wielka pretensja, że taka super gra i w ogóle i tylko 8 na 10. Tak kurde, 8 na 10 to jest dobra ocena.
Ta.
I właśnie taka tam pretensja, że jest tyle tego, tak stary. Jeżeli bym grał, parafrazuję, co godzinkę dwie, od 2 tygodni, to pewnie bym inaczej ocenił, tak. Miałbym więcej czasu, ale że grałem całą noc, żeby skończyć tą całą fabułę, zobaczyć jak najwięcej, żeby móc się wyrazić tak, że skończyłem granie, że pograłem 2-3 godzinki, poszedłem spać i Batman, tak. Super, fajnie, rewelacja, Kevin Conroy, 10 na 10. to co innego. No i mi zmienili ocenę i tak, okej, dobra, już nigdy więcej. Potem była wielka pretensja. I tak jakoś,
ja
nie chcieli mi dawać pewnych gierek z Cenegi.
tego pana nie, tego nie. No ale to zawsze tak było, że później były ci preferowani recenzenci. I to jest taka tajemnica Poliszynela. No niestety redakcje tak funkcjonowały, no bo to też jest biznes, nie? To można być szlachetnym i tak dalej, ale w końcu trzeba jednak za coś żyć. No, ale przypomina mi się podobna historia, bo chyba redakcja w amerykańskim magazynie Computer, Video Games, chyba coś, już nie pamiętam dokładnie tu, ale później był, albo przemianowany był później, bo to było na licencji, na Games for Windows Magazine. Nie, nie, to, tak, ale to, ale
dobra,
to było to same, tak, bo chyba Ziff Davis wydawał te. I była recenzja pierwszego Crysisa i chyba też recenzent dał 8 na 10. On się strasznie wkurzył, bo mu zarzucili, no nie, wy też, że why so low? Nie? A on mówi, jak? 8 na 10. I on strasznie to ten, bo akurat, ja rozumiem, wiesz, to Crysis po latach, no nie może być uznawany za grę wybitną i tak dalej, ale też trzeba patrzeć, nie, przez pryzmat, że na przykład nie każdy mógł się poznać na wybitności Crysisa w dniu premiery, bo mało kto miał taki sprzęt, żeby tak naprawdę ta gra chodziła
z pełnym potencjałem. Nie bez powodu był żart przez wiele lat, że o, mam nowy super komputer. No dobrze, ale czy pójdzie na nim Crysis?
No właśnie. To prawda. I do tej pory moim zdaniem ten Crysis bardzo dobrze wygląda, bardzo dobrze działa, więc nie wiem, dlaczego ten recenzent dał why so low, no ale ten. Ale widzę, że u ciebie jakaś redakcyjnie naprawili tą ocenę, że 9 na 10.
W wirtualnej Polsce akurat, więc to były stare czasy, ale obecnie wirtualna też się zdarzają Polska, śmieszne sytuacje.
To były te piękne czasy właśnie tych serwisów internetowych, bo to tak, ja pamiętam...
Ten wybuch taki po
tak,
prostu, że
była Valhalla.pl, była Strefa.com, właśnie były gry WP i wiem, że jakoś tak trzęsienie ziemi wywołało powstanie Gola, tak. Bo Gol wyszedł tak, z takiego założenia, że my robimy i serwis i też taką Wikipedię o grach. I
no, to po encyklopedię prostu... głównie zasłynęli tak naprawdę.
Tak, i ja pamiętam, że właściciel właśnie strefy.com, gdzie miałem taki krótki epizod właśnie też tam pracować, on po prostu przyglądał na tą i on był po prostu pod takim wrażeniem, no nie, po prostu, że on to by chciał, wiesz, żeby strefa taka była, no nie, no, ale tego się nie dało. Wiesz, to jest kwestia też budżetu, ludzi, no nie, i tak dalej, no i też nakładu pracy, nie. Bo możesz robić serwis 2-3 osoby, no nie, i robić tłum, nie? Bo piszesz dużo newsów, jakieś recenzje, tak jak się kiedyś robiło, że jedna osoba pisała pod 5 pseudonimami i wyglądało na to, że w tej redakcji pracuje 30
osób. Nie, skąd znowu, nic takiego nie miało miejsca.
No ostatnio się przyznali.
Jakby co, to był sarka, żeby nie było.
A ty pamiętasz swoje inne pseudonimy, jakie takie miałeś? Nie wiem, czy na przykład, nie wiem, Kącik chyba anime, to chyba też pod ksywką prowadziłeś, nie? Czy były jakieś takie, że zmieniałeś właśnie, żeby, albo nie wiem.
Czasami dla żartu, przy niektórych solucjach, jakichś tam innych artykułach, po prostu się trochę inaczej podpisywałem, ale to tak bardziej, żeby... No, może nie prześmiewszo per se, ale żeby tak bardziej pasowało w stylu, tak na przykład tam, już nie wiem kiedy to było, jak mieliśmy to spotkanie redakcyjne właśnie w Extreme, że tam Roger zażartował sobie, że teraz tam Grill Master czy coś takiego, bo właśnie się zajmowałem grillem głównie na imprezie i tak dalej. I tam właśnie pod jakimś tekstem napisałem Grill Master. Dla żartu. Ale i tak im potem zmienił na konsolę, to jest łysy.
No. A w PSX Extreme kiedy zacząłeś? Bo to przeszedłeś, rozumiem, właśnie z tej największej konkurencji, tak?
No właśnie nie, bo akcja była taka, że jak wszystkie te gazetki, w których byłem, padły, delikatnie mówiąc, bo to też taki żarcik, że bo jak jestem w redakcji, to gazeta umiera. Tak, urocze, ale nie. Spoko, ale wiesz, niektóre osoby mają tendencję do żartów na bardzo niskim poziomie, więc spoko, niech i się cieszą. Ja wolę bardziej elokwentny poziom humoru, Monty Python, Archer i tak dalej. Hot Shots. Ogólnie cukier Abraham i tak dalej.
Tak.
No i tam powiedzmy, że było trochę żarcików i tym podobne, ale nie, no tak różnie, szczerze powiedziawszy.
No ale to rozumiem, że w takim razie po prostu tamte naturalnie... Znaczy,
nie, no ogólnie
się
chodziło o to, że pisma po prostu jakby umarły w cudzysłowie. Ja się zajmowałem trochę innymi rzeczami, w sensie tam pisałem do jakichś serwisów różnych, czasami tu i tam, ale to było, tak się ładnie mówi, przejście z tego, czym było dodatkowe zajęcie, bo to było tak, że jak pisałem o gierkach i tym podobne, to grafika była moim dodatkowym zajęciem, a potem grafika stała się moim głównym zajęciem, a pisanie o gierkach teraz przy okazji, tak teraz mniej więcej, nie? No bo nie oszukujmy się, czasy, kiedy można było z tego żyć, już dawno minęły i nie wrócą. Wystarczy porównać, i nawet nie chodzi o kwestię inflacji czy coś, ale stawki z Secreta,
No.
a stawki z Extrema.
No ale to są rzędy wielkości takie, że na przykład, nie, jak pisałeś do Secreta, to byłeś po prostu, wiesz, miałeś Lamborghini, Ferrari, a teraz małego Fiata, to coś w tym stylu, czy to
Teraz
jest
tak
tak,
nawet
że...
na rower nie mam.
No
Nie
tak,
no.
ale wiesz co, w ogóle
Stawki
tak...
były zupełnie inne i nawet jak sobie tak postawisz, że dobra, lata 90., 2000, taka kwota, to już pomijając kwestię, że te pieniądze co innego znaczyły wtedy i tak dalej, wiadomo. Ale nawet nie biorąc pod uwagę inflacji, stawki za to, ile było za jedną stronę, czy zapowiedzi, czy recenzji, ale ogólnie w Secrecie było liczone za tak zwaną stronę. Jedyna różnica była, że za zapowiedzi było płacone mniej. Za jedną stronę recenzji była stawka 150 zł bodajże, jeżeli pamięć nie myli. A za poradniki było trochę więcej za każdą stronę, no bo wiadomo, więcej
No
tekstu,
dokładnie, to jest dużo
więcej
pracy,
pracy
tak.
i tak dalej, bla, bla, bla. Wiadomo, niektóre gierki łatwo się opisywało, bo pójdź w lewo, pójdź w prawo, zabij to, skocz tu, zrób tamto, hasło do drzwi jest takie, 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 nie? Więc jedna solucja drugiej solucji nierówna, tak? Porównaj sobie opis Final Fantasy do na przykład, kurde, nie wiem, Metal Gear Solid, tak? No, dwie
No tak.
różne bajki praktycznie rzecz biorąc. A teraz, no, jakby to delikatnie ująć, nie ma tak dobrze. To nie są takie
Tak.
stawki jak w Secrecie.
Ale wiesz co, ja bardzo się cieszę, że PSX Extreme, no nie, jakby znalazł to jakby dodatkowy pomysł na siebie poza głównym czasopismem, że jestem wielkim fanem tych
Wydań
numerów specjalnych,
specjalnych,
tak,
książek i tak dalej.
książek i ja wiem, że może te nakłady nie są duże, ale przez to, że to wszystko jest robione na takiej zasadzie, że ten nakład nie idzie, wiesz, na przemiał, nie, że to nie jest tak jak kiedyś, że po prostu były kioski ruchu i mogłeś mieć
Znaczy
wysoki
teraz to się nie
nakład.
opłaca nawet.
Tak. Bo
Bo robienie
to
czegoś
idą
na
te rzeczy do
przemiał, to
Empiku i
się nie
tak dalej, ale też
kalkuluje.
chyba tych Empików w całej Polsce nie ma aż tak dużo, czy tam jakichś tych, żeby można mówić, że nie wiem, ileś tam tysięcy tych magazynów idzie później, nie wiem, do jakiejś taniej książki, czy jakichś innych takich dyskontów, tylko faktycznie to, co
Nie
jest w...
idzie. Idzie do magazynu i zazwyczaj kończy się na tym, że jak teraz częściej się już pojawiamy jako redakcja na różnego rodzaju wydarzeniach, targach i tak dalej, to po prostu stare numery, które normalnie są jakby do kupienia u nas na stronie, to są wyłożone i po prostu można sobie
Tak.
kupić, uzupełnić i tak dalej.
No. I właśnie te numery specjalne, jak to mówię, kurczę, no niedługo się skończą te konsole, ale w sumie jest
Oj,
jeszcze
tam
masę.
robimy drugiego PlayStation, więc spokojnie.
No właśnie,
Rocznik
że.
90. któryś.
Tak, że każdy, nawet ten magazyn Atari jest właściwie takim preludium, że mogłoby być właśnie drugi i tak dalej. I wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład, nie wiem, później jak był magazyn o Xboxie, to chyba, no, nie wiem, bo tam było 360, bo akurat nie mam tego numeru, nie?
Nie,
To był
było
tylko
pierwszy na
oryginalny.
Xboxie.
Tylko
Tak.
pierwszy. No to, proszę państwa, 360 nadchodzi. Więc to jest fajne. Ja się
Ej,
cieszę, że
było PS3 Extreme, więc wiesz.
było, które gdzieś miałem mieć i gdzieś zaginął. Ale jak będę następnym razem na jakiejś takiej
Dostaniesz,
imprezie, że
jak
będzie.
przyjadę do Irlandii.
No to tutaj, bo wiesz, chodzi o to, że ja sobie właśnie wybierałem te numery, które miałem jakby taki emocjonalny związek. No i to oczywiście mam Amigę, nie? Dziękuję za Atari. Arcade też bardzo, bardzo fajny magazyn, bo rozumiem, że w ogóle przy tym Amigowym to chyba tam dużo, dużo pracowałeś, tak, przy nim, tak? Że jako Amigowiec,
Znaczy,
tak?
miałem więcej
Poprawnie.
robić, ale wyszło jak wyszło, więc tylko tekściki dostarczyłem.
No, bo coś też mi się tam, wiesz, dawno nie zaglądałem tego numeru, więc też mogę jakąś projekcję tutaj stosować, ale właśnie żyjemy w takich ciekawych czasach. Ja wiem, nie chcę tutaj powtarzać fascynującego panelu pewnie, jaki był na replayu, ale jest tak, że faktycznie prasa,
Przepraszam, że
żeby
się śmieję.
przetrwała, ona musiała jakby znaleźć jakby nową formułę. I I CD Action przeszło w ogóle w fartalnik. Nie ma się co ścigać na recenzje, ale te recenzje są istotne, żeby były, nie? Bo to jest jakby coś, co jakby stanowi o tożsamości, nie? Magazynu, nie? Że te recenzje muszą być. Nie?
Ale jest dużo recenzje w prasie obecnie to jest bardziej na zasadzie takiej, że spotykasz się z kolegą albo gadacie sobie gdzieś tam na jakimś czacie, Discordzie, cokolwiek i no, podoba mi się ta gierka i tam słuchasz go, nie?
Tak.
To jest bardziej
tak.
na tej zasadzie, moim zdaniem, że właśnie te recenzje tak. w prasie to jest po prostu taka opinia kolegi, który nie jest kolegą, ale kogoś, kogo znasz.
No tak.
I
no,
tak jego punkt widzenia, który się może, a może nie pokrywa z twoim.
Tak.
Bo nie oszukujmy się, 90% ludzi czyta konkretne recenzje konkretnych autorów z tego względu, żeby albo się pokłócić w internecie i wywołać jakąś tanią dramę, czy coś w tym stylu, albo no tak, tego gościa znam, znaczy znam w cudzysłowie oczywiście, żeby nie było. I on pisze o tym. Ja też lubię to, więc jego opinia ma dla mnie jakoś tam, powiedzmy, znaczenie. Nieważne, że ja już tą grę kupiłem, bo zrobiłem pre-order czy coś, ale chętnie przeczytam i albo się z nim zgodzę, albo no nie, na to się nie zgadzam.
To prawda.
Znaczy, mamy to forum tak... i tak dalej, więc często gęsto ja tam z ludźmi dyskutuję. Raczej sarkastycznie, ale
no, tak.
no cóż. Inaczej nie potrafię.
Ale wiesz co, bo jest tak, że bo ostatnio widziałem taką wypowiedź Tima Kane'a, który, no twórcy tam, współtwórcy Fallouta chyba, że dobrze pamiętam. I tam była kwestia tego, że ludzie teraz jakby szukają właśnie tych opinii, żeby te opinie w tych właśnie od tych influencerów jakby później też nawet wygaszać jako swoje, że nie mają swojego krytycznego spojrzenia, które
tak.
są jakby skonfrontować. Tylko po prostu szukałem, co ja mam myśleć o tej grze. No to oglądam mojego ulubionego youtubera i tak, on powiedział, że ta gra to jest G. No to muszę to powtórzyć, nie? W jakiejś tam konwersacji i tak dalej. I nie chodzi, że nawet internetowej, tylko w takiej naturalnej, nie wierzę. A ja tak sobie pomyślałem, że właśnie te recenzje, te stare, nie? Bo nie odnoszę się do nowych, no bo tak jak powiedziałeś, nowe mają trochę inne znaczenie, ale te stare recenzje, kiedy nie było YouTube'a, bo teraz jak chcesz zobaczyć, jak gra, wiesz, jak chcesz zobaczyć, jak wygląda Stara Blade na przykład, albo Pragmata, to nie czytam recenzji, która mi opisze, wiesz, mechanikę i tak dalej, tylko tak naprawdę idę, odpalam na YouTubie fragment rozgrywki i ja widzę dokładnie, czym jest ta gra. Ale jest
dokładnie
coś takiego,
tak
że właśnie...
działa.
Tak, że teraz te, bardziej chodzi o emocje, co się wyciąga z tych gier, nie, jak mi się grało i tak dalej, wiesz, to różnie może wyglądać, powiedzmy teraz ta recenzja, tak mówisz, no nie, to jest jak to opisałeś, nie, że tak słuchasz po prostu, co twój kolega, którego lubisz lub nie lubisz, albo z tym, z którym się pokłócisz, czy nie, myśli o tej grze i możesz to skonfrontować ze swoim odbiorem tego tytułu. Ale w tych latach 90., kiedy my braliśmy tego Secret Service'a, Neo Plusa, nie,
B-60 to było nawet. Słowo Boże wręcz.
Tak, bo tam mówisz, kurde, taka gra? Jakie zdjęcia, co oni tam piszą? I nagle, wiesz, człowiek, to mogła być gra, która faktycznie, no bo później to było tak, że my żeśmy nadgoniliśmy ten zachód, nie? I byliśmy na bieżąco z tytułami. Ale ja pamiętam, że jak były początki lat właśnie tych Amigowych, o których wspomnieliśmy, to brałeś te dyskietki, Moonstone, co to za gra? Odpalasz? Wow. Albo
dyskietki
Sensible
na
Soccer.
To jeszcze nic. Kasety na Commodore i Atari, gdzie miałeś
no tak.
cholerę, wiadomo, ile gier nagranych, tak. nic nie wiedziałeś i
opisy
były...
Idzie chłopiec w lewo.
I strzelasz, tak.
Idziesz i strzelasz, tak.
Albo wyścigi.
Tak, stateczek lata i strzela, coś takiego. No to, tak. no to wiesz, no to nie mogło budzić żadnych takich, wiesz, wyobraźni. Oprócz tego, że bardzo taki krótki, treściwy sposób opisywało jakby tak zwany ten teraz gameplay loop, nie? Ale to było wtedy to takie prawdziwe discovery. Odpalałeś grę, po 15 minutach, Boże, co za G, no nie, wiesz, i wywalać, ale rozczarowanie, nie? Bo szło się na tą giełdę i jakby tym twoim recenzentem był sprzedawca, ale sprzedawca przecież nie będzie ci szczerze mówił, że nie, tej gry nie kupuj i tak dalej, tylko nie, ona ci się spodoba. Jak grałeś, nie, kupuj tutaj, wiesz, weź kopię właśnie i tak dalej.
A teraz to samo jest tak naprawdę. Zatem sprzedawca ci nie powie, że nie, to jest kiepska gra czy coś takiego. Nie no, super, rewelacja, fantastyczna. Panie, będziesz grał dniami, latami.
Mhm. No tak, ale przynajmniej jakby jesteś jakby już bardziej świadomym konsumentem. No nie, już nie da się tak omamić, nie szukaj, zawsze możesz jednak...
Znaczy jest więcej opcji weryfikacji tego, tak. co słyszysz. Mhm. Też nie do końca, no bo jakby to delikatnie ująć, ludzie kłamią. A jak to się też ładnie mówi... Jeżeli chcesz mieć coś regularnie, bo nie oszukujmy się, Żadna recenzja, która wychodzi dzień, dwa dni po embargo, szczególnie tydzień po embargo, nie będzie już miała tej klikalności, czy czytelności, rozpoznawalności, więc aby dostawać
Prawda.
gierki, które możesz wyrzucić recenzję, kiedy jest embargo, że na przykład, nie wiem, załóżmy teraz w piątek wychodzi jakaś gra, tak? To nie możesz jej pójść do sklepu kupić i nawet, nie wiem, poświęcić całą noc czy coś takiego, żeby ją przejść i jeszcze zrobić materiał wideo, nagrać, wrzucić i tak dalej. Bo i tak już będziesz po czasie, bo wszyscy inni wrzucili praktycznie, zresztą jakakolwiek premiera gry obecnie, tego jednego dnia od godziny tam ustalonej masz dosłownie wylew. IGN, GameSpot, jacyś youtuberzy, jacyś youtuberzy, wszyscy mają recenzje. I często gęsto też jest, że w każdej recenzji pojawiają się dokładnie te same stwierdzenia.
No, przypadek? Bo to jest, wiesz,
nie sądzę.
Jako człowiek, który zjadł zęby na branży, to wiesz, że do recenzji bardzo często dorzucany jest review guide, nie? Czyli taki
tak,
przewodnik,
zawsze
na co zwrócić
olewam.
Uwagę.
Zawsze to olewam.
No nie, no normalny człowiek, który chce po prostu grę poznać, to nie zwraca na to uwagę, ale ktoś, kto potrzebuje takiego handicapa, żeby napisać tą recenzję i przypadkiem nie pominąć czegoś istotnego, no to zwróć uwagę, no nie, bo one są tak napisane, żebyś, okej, okay. I pamiętaj, no nie, szczególnie zwróć uwagę na taką mechanikę, albo że to i to i to, no a plus na przykład jest jakieś ostrzeżenie i proszę nie spoiluj tego, co będzie
tak,
w trzecim rozdziale.
Tak, bo to będzie poprawione w day one patchu.
Tak.
Albo tu jest problem, o którym wiemy i to będzie naprawione.
Tak. No ale z drugiej strony nie można mieć pretensji do wydawców, że chcą sprzedać swój produkt i żeby to była jak najlepsza opinia, nie? No bo to jest, wiesz, oni nie prowadzą też...
Zgodzę się z tym tylko i wyłącznie w połowie. Po pierwsze, znaczy pierwsza połowa. Ja rozumiem, że każdy chce sprzedać swój produkt, ale nie zgadzam się z tym, że ja mam zatajać pewne rzeczy plus wierzyć, że to, co oni napisali w review guide, faktycznie będzie miało miejsce. Bo wielokrotnie zdarzało się tak, że było coś, co tam, tak, wiemy, że jest taki problem, bla, 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 bla. I okej, po pierwsze, to już jest problem, bo jeżeli wiecie o tym, to powinniście przesunąć premierę albo po prostu pocisnąć trochę, czy coś w tym stylu, żeby ta wersja, którą ja dostaję, była jak najbardziej zbliżona do tej wersji, którą dostanie klient. Bo ja nie jestem w stanie wam uwierzyć, że wy to naprawicie, albo że nie będzie czegoś tam i tak dalej. Jeżeli ja napiszę, że tego nie ma, bo tak żeście mi obiecali, a obietnice wiemy, jak się kończą często gęsto, jeżeli chodzi o wydawców gier, to w tym momencie ja po prostu może nie szargam swoje dobre imię, bo go nie mam, ale nie będę pisał o czymś, co nie istnieje albo coś, czego nie jestem pewien. Jeżeli coś mi nie działa, piszę, że mi nie działa. Mogę napisać, że autorzy się zarzekają, że to naprawią.
No tak.
Tylko jaki to jest sens? Tak przy jednej recenzji, tak wracając do tematu, że dużo osób poszło do PR-u z naszej branży recenzenckiej i tak dalej od siedmiu boleści, dostaję wiadomość, że tam czemu taka ocena niska? No, bo taka gra jest słaba. Tak, no, bo czytałem recenzję i tam, no to chyba wiesz, o co ci chodzi. Nie, czego się czepiasz? A czy dałoby się zmienić ocenę? Nie. A jakby poprawili to i tamto, to czy ocena byłaby wyższa? Nie. No dlaczego? Bo gra jest słaba. To, o czym pisałem, że są błędy, to jest dosłownie najmniejszy problem tej gry.
No tak. No to też,
ale
też
wiesz,
jest tak,
pretensja że... była, tak?
No tak, tak.
Że nie doświadczyłem geniuszu arcy-farcy platformówki, która praktycznie nawet na poziomie podstawowym ledwo funkcjonuje, bo postać się nie łapie krawędzi, kolizje są do niczego, fabuła jest, jest po prostu, ale nic ambitnego. Znaczy, ja to zawsze sobie żartuję tak jak na tym przykładzie The Last of Us, że jeżeli nigdy w życiu nic nie czytałeś, nigdy nic nie oglądałeś i tak dalej, to owszem, ta fabuła może być dla ciebie rewolucyjna, przełomowa i tym podobne, ale ja to już widziałem tyle razy, że mnie to nie wzrusza w żaden sposób. To jest po prostu zombie, tylko że zombie mają grzyby.
No tak.
Ale wszystko inne, co tam jest, okej, może jakaś tam sytuacja, że dobra, uczucia, emocje, ojciec, córka przeszywana, bla, 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 zastępstwo za dzieci, które stracił i całą rodzinę. Dobra, ale ja nie mam takich emocji, a poza tym to jest gra. Tutaj mamy emocje, a za chwilę biegam i morduję ludzi tak naprawdę, nie? Ale wszystko w imię miłości, prawda? Więc wiesz, taki dysonans.
Ale to jest bardzo ciekawy przykład, nie? Bo to jest właśnie kwestia taka, że generalnie gramy w grach postaciami, które robią rzeczy, wiesz, zabijają w hurtowych ilościach, które są absolutnie, wiesz, takie, no, no,
passe.
Nietyczne, tak, że w ogóle straszne, nie? I tak dalej. I bardzo trudno jest, jakby, jakby w graczu, no nie, jakby wywołać to zrozumienie, dlaczego to robi. I stąd już kiedyś mówiłem o tym, wiesz, te takie dyzonanse poznawcze, nie, tam jak było ten reboot Tomb Raidera, ludonarracyjny dyzonans, tak.
Tak.
Że masz delikatną osobę, nie, właśnie taką, wiesz, Larę w tym reboocie Tomb Raidera, która nie strzeli do jelonka, ale jeśli tam chodzi o tam zabijanie ludzi, no nie, i tak dalej, tych złych gości, nie ma z tym problemu. To samo z Uncharted, nie? Nathan Drake, no do rany przyłóż, taki sympatyczny gość i tak dalej, ale jak trzeba,
a za chwilę mordercza maszyna.
Tak.
Rambo.
Ten. I akurat w tym później, jak się okazuje, no nie, że faktycznie, bo to jest o tyle, ja nie będę tutaj bronił, ani nie mówił, wiesz, o Last of Us, bo nie chcę tutaj jakiejś dyskusji wywołać, która by nas zaczynała w jakieś dalekie rejony, bo jeszcze są parę rzeczy, które bym chciał pokazać, ale generalnie jest tak, że jak patrzysz na Joela, nie, to dopiero jak poznajesz jego historię, to mówisz, że to jednak był kawał. Nie wiesz.
Nie był to dobry ojciec.
Tak, i że może był dobrym ojcem, ale później to, co się wydarzyło od tego, wiesz, od tego prologu, od tej pierwszej sceny, do tego momentu, w którym on spotyka Ellie, nie? No to sprawiło, że tak naprawdę jest sukim kotem, nie? I to, że on zabija, i to, że czasami gdzieś tacierzyńskie instynkty mu się otworzyły, to jest ten, ale to jest jakby insza.
Wiesz, że jest coś takiego jak syndrom sztokholmski.
Tak, ale ja na przykład nie uważam na przykład, wiesz, tej The Last of Us jakby za najlepszą grę wszechczasów, nie? Bo są tacy ludzie, którzy uważają. Ja na przykład jestem bardziej w stronę GTA, nie? Że ja uwielbiam po prostu to rozbudowanie i te historie właśnie w seriach.
No ale widzisz, GTA ma to do siebie, że tam możesz grać bez fabuły praktycznie,
tak,
i mieć masę radochy.
No, jak Crimson Desert, no mówię ci.
No, a The Last of Us to niestety jest, tak czasami żartowałem sobie, gra z gatunku operator kamery. Czyli oglądasz cutscenkę, coś tam robisz, oglądasz kolejną animację, praktycznie to jest semi-interaktywny film, który często, gęsto po prostu jest na zasadzie fajnie, ale dajcie mi grać. Mhm. Tak jak ostatnio widziałem mema, że o, dostałem nowy tytuł z Sony, już będę grał. 5 minut później popcorn i oglądanie animacji, tak?
No. No ale słuchaj, jesteś fanem Metal Gearów? Kojimy? Czy Kojima jest dla
Jestem
ciebie ważnym twórcą?
Fanem Kojimy, ale z zupełnie innych powodów niż to kobiek mógłby zakładać. Mhm.
Czyli nie za te tytuły, które wszyscy go lubią, tak? Pewnie.
Nie, to nie o to chodzi. Ja po prostu ubóstwiam kojimizmy.
Aha.
Ubóstwiam, kiedy ludzie dorabiają całą jakąś skomplikowaną ideologię, jakieś analizy, felietony, cuda niewidy, kiedy tak naprawdę to wszystko jest banalnie proste i opiera się na jednej zasadzie. Gościu lubi robić po prostu interpretację tego, co widział, oglądał w filmach albo zobaczył gdzieś w gazecie, tak jak z Death Stranding. On nie rozumiał, ani nie rozumie, o co chodzi z tym całym efektem wielorybów. Jemu, jak przyznał się w wywiadach tak naprawdę, aha, po prostu się podobała wizualna strefa tego, że wieloryby na plaży i tak dalej. I nazwa mu się spodobała.
Mnie mózg rozwalił i dlatego mówię, że to jest weird fiction. I mówię, jak ja widzę właśnie tam Norman Reedus, nie? Wychodzi, nie wiem, tam była kwestia tego, że on właśnie był na tej plaży, nie? I miał ten naszyjnik z tych USB-ków. I tam jeszcze to dziecko, to wszystko, tam nic nie ma sensu. To jest tak poskładane z takich absurdalnych, wiesz, obrazów.
To jest ryż smażony rozmaitości po prostu, albo bigos taki, że wrzucasz tak wszystko, co ci się w lodówce ostało, tak, i coś z tego będzie. Potrawka, no, taka.
I to fascynuje. Dlatego ja na przykład nigdy nie byłem fanem Metal Geara, ale po latach taka ekscentryczność twórcy i taka bezkompromisowość właśnie Kojimy, no nie, że on po prostu jest uwielbiany przez wszystkich. Jak Kojima przyjeżdża, no teraz niedawno chyba był w Redmond, tak mi się wydaje, albo gdzieś był, wiem, bo chyba sobie robili zdjęcia z nim, chyba Asha Sharma sobie robiła zdjęcia z nim, jakieś takie były.
Nie, wszyscy sobie robią z nim zdjęcia,
tak, no
jak
był w Polsce, oczywiście to też w CD Projektu ugościł
jako ambasadora Japonii.
No, kto nie był w Cyberpunku, nie pozdrawiamy Dariusza.
Ja nie byłem, nie wiem czemu.
ale właśnie...
Może będzie Wiedźminie.
Tak, i ja bym chciał, żeby było więcej takich twórców, bo oni byli, ale oni odeszli w cień. Niedawno właśnie bardzo fajną rozmowę z Warrenem Spectorem nie, słuchałem, gdzie wspominał, wiesz, te czasy. Wiesz, John Romero, którego, wiesz, można mieć różny do niego stosunek, nie? Ale jednak zauważyłem, że jest gdzieś szanowany. I wiesz, Warren Spector o Johnie Romero się wypowiadał w superlatywach, nie? I wiadomo, że Johna Romero jakby pamięta się poprzez jego ostatni wielki, w cudzysłowie, sukces, nie? Tą Daikatanę, nie? Ale jednak gdzieś tam tą cegiełkę do tego wszystkiego przyłożył i był tą gwiazdą rocka tamtych lat, nie? Sukces, jaki osiągnęli.
Moje podejście jest takie. Ja chcę, żeby było więcej takich rzeczy, jak od Kodzimy czy innych ludzi, czyli ludzi, tak, którzy chcą coś zrobić, ale tak, nie wiem, jak to nazwać, tak w pełni, żeby to miało sens, ale że im głupszy pomysł, tak jest ten żart, tak, że szybko, szybko, zanim do nas dotrze, to jest bez sensu. Tego typu ludzi więcej, bo coś z tego zawsze może wyjść. Może nie będzie to nic ambitnego, rewelacyjnego, tak, ta Daikatana, ale możemy dostać, kurde, właśnie Death Stranding, który jest absurdalnie głupie, proste jak konstrukcja cepa, tak naprawdę, jak się człowiek zastanowi. To nie jest nic skomplikowanego tam wbrew pozorom. To jest całkiem prosta fabuła, tylko jest tak naćkana różnymi kodzimizmami totalnymi, że po prostu... Ale o co chodzi? O nic nie chodzi, po prostu Kojima miał pomysł i stwierdził, że zrobi taką postać, bo czemu by nie? To nie jest jakoś tak, że głęboko przemyślane, tak, te właśnie metale, że tam Metal Gear Solid 4 i że wyjaśnienie i się śmiałem, że coś tam, nanomaszyny. Ale on jest wampirem, nanomaszyny. Coś tam, jest nieśmiertelny. Nie, to nanomaszyny, nanomaszyny, nanomaszyny. Bo on nic z tego wszystkiego nie przemyślał nigdy. On po prostu wrzucał to, co mu w danym momencie się podobało. Wklejał jakieś tam głupie żarciki na zasadzie Snake gadający z tam Mei Ling czy jakąś tam inną postacią o Godzillach i praktycznie Wikipedię ci czytają o historii Godzilli, bo trzeba czymś zapchać ścieżkę dźwiękową i tak dalej, kiedy jest loading screen albo po prostu Kojima miał fanaberię. Tak samo jak wspinanie się po tej drabinie w trzeciej części i leci piosenka, która jest tak długa i ta drabina też jest tak daleko, że cała piosenka się kończy i ty dopiero wychodzisz, kiedy jest koniec piosenki z tego włazu, czy cokolwiek to było po tej drabinie i tak Snake Eater. I dosłownie wychodzisz, a ja kończę papierosa i tak, no nareszcie. Ja już chciałem wyjść z tego tak pół piosenki temu.
Mhm. Chciałbym, żeby zrobili tylko prawdziwy remake, a nie tak remaster, jak zrobili z Deltą. Właśnie całą tą serię, wiesz, od jedynki, tą dwójkę, nie, właśnie Substance i żeby...
No jedynka to już miała remaster, nazywa się Twin Snakes na GameCube.
A, ale on jest dużo taki, znaczy, czy on jest, powiedzmy, według ciebie, grywalny dzisiaj, czy to jest po prostu ładniejsza wersja?
Nie grałem dzisiaj, ale pamiętam, że grało mi się fajnie w to na premierę i parę lat później, bo tam na emulatorze potrzebowałem rzucić parę ujęć do jednego wideo i tak, kurde, to dalej dobrze wygląda i całkiem dobrze się gra w refuzon. Dobra, jest tam trochę kanciaste, na zasadzie, że wiadomo, no, powiedzmy, że ta generacja poza Residentem 4, który też jest trochę sztywny, tam różnie bywało z tymi gierkami, ale kurde, dobrze się gra, poza tym dodali całą masę nowych animacji, jakieś tam dialogi i tak dalej, po prostu jest jeszcze bardziej głupie niż oryginalny Metal Gear Solid.
To muszę kiedyś akurat sprawdzić, bo wiesz, mnie, ja to kiedyś mówiłem, że mnie po prostu cały ten pociąg z Metal Gearem ominął, bo ja nie miałem PlayStation, w ogóle całe konsolowe moje przygody to zaczęły się bardziej od oryginalnego Xboxa, tego pierwszego, i to też było pod koniec istnienia tej generacji, na początku 360. Więc ja późno wszedłem
tak, w konsolę. Późno na imprezę przeszedłeś.
Tak, i w ogóle... Miałem takich kilka, tutaj miałem się zapytać, ale wiesz, powoli będziemy się do brzegu, jak to się ładnie mówi, ku końcowi, ale chciałem cię zapytać, twoja ulubiona, taka seria pytań, nie? Twoja ulubiona generacja konsol, nie? Który to był taki najlepszy czas, najlepsze gry, nie to w zasadzie, wiesz, bo obiektywnie to powiedzmy najlepsze gry są teraz, no bo i najładniejsze, najbardziej rozbudowane, ale tak ty jako gracz, Którą generację najbardziej lubiłeś i do której, ja na przykład, nie wiem, konsoli masz największy sentyment?
Kurde, to jest dobre pytanie. Prawdopodobnie PlayStation 2, bo wtedy było jeszcze na tyle dużo tych takich nowych, głupich pomysłów. Jeszcze nie było problemu finansowego, więc dużo rzeczy się przeciskało. Mhm. I były takie dziwne gierki, Genji, nie Genji, jakieś tam, zapomniałem się to nazywa, ale takie bieganie po jakimś dziwnym mieście, też takie pokręcone okami, znaczy bardziej okami, bo na GameCube, ale nie, dobrze, mi się pomyliło, czy na
Znaczy
pewno,
Okami, ja
czy
to
na
pamiętam,
GameCube.
z Wii była też jakaś taka wersja i chyba
Ale
na
też była nasza
PlayStation 2 też
wersja.
była chyba, te, bo
Znaczy ja
to
na PlayStation
rysowanie.
2 akurat grałem w Okami.
Tak.
Może mi się coś pomyliło z tym GameCube, już nie pamiętam. Ale Beautiful Joe, który właśnie z GameCube'a został potem przeportowany na PS2, God Hand, cała masa bijatyk różnych dziwnych. Po prostu masa gier, strasznie dużo japońszczyzny, takiej dobrej, znaczy takiej złej w najlepszym tego słowa znaczeniu japońszczyzny, czyli strasznie dużo dziwnych gierek, które już teraz nie powstaną z jednego prostego powodu, nikt na to pieniędzy nie wyłoży. A to była ta generacja, że już poziom grafiki był naprawdę lepszy. Taki nie jak PlayStation 1, że pod koniec ery tej, to te gierki wychodziły fajnie i tak dalej, bla bla bla. O tak, już wyciskamy ostatnie soki. Ale już było dobrze na tej zasadzie, że nawet te takie tanie, powiedzmy, tytuły wyglądały na tyle dobrze, no bo lepsza technologia, więcej narzędzia i tak dalej. Więc prawdopodobnie PS2, chociaż dalej mam straszny sentyment do Saturna, ale to jest bardziej takie, nie wiem jak to nazwać.
Takie
Guilty
nieracjonalne,
pleasure.
tak, dokładnie. No bo też na Saturnie chyba były też jakieś fajne bijatyki, nie? Dobrze pamiętam, że na Saturnie.
Bijatyki, Panzer Dragoon, cała masa gier z automatów.
To tak, to
Ale ogólnie era PS2 i Dreamcasta to jest praktycznie
bo ty
jakby ta
jesteś
moja
bardziej
ulubiona
2D
generacja.
bijatyki, nie 3D, tak? Nie jesteś fan Tekkena, nie wiem, Virtua Fighter.
Jestem.
A, czyli po prostu bijatyki ogólnie, nie jesteś jakby kapryśny, że to tylko 2,5D albo 2D, a 3D nie, to po prostu.
Nie, jeżeli jest dobry system i tak dalej, to mi to nie przeszkadza. Poza tym to jest jak z jedzeniem. Możesz codziennie jeść jajecznicę, ale czasami chciałbyś zjeść coś innego. Więc nie można ciągle grać w bijatyki 2D. Też trzeba czasami pograć w coś innego w trójwymiarze i tak dalej. Choćby z takiej głupiej zasady, że w trójwymiarze technicznie możesz zawsze uciec w głąb, a nie tylko trzymać bloki, czekać aż skończy ktoś robić kombosa pod ścianą, bo tak to się kończy w większości bijatyk czasami.
Takie to twoje top 3 bijatyk. O ile powiedzmy pierwsze miejsce, to mogę się domyślić, że to będzie jakieś Guilty Gear, ale takie top 3 serii niech to będzie, wiesz, żeby nie było, że Guilty Gear, powiedzmy jedynka, dwójka i nie wiem, Strife, coś w tym
Tak,
stylu,
Guilty
tylko
Gear Xrd, Guilty Gear Isuka i Guilty Gear Strife.
tak. Bo Guilty Gear to jest jedna z tych serii, która absolutnie była chyba na każdym, w ogóle na każdej konsoli, na arcade'zie, na
No nie,
Dreamcast'zie, na...
nie. Było
Nie
na
było.
PlayStation 1 pierwsza Guilty Gear. Na automatach, na płycie Naomi był Guilty Gear X, który był praktycznie w zasadzie remasterem oryginalnego Guilty Geara. Potem była konwersja na Dreamcasta, PlayStation, Xboxa i tak dalej. Potem był Guilty Gear 2, który był zupełnie inną grą, nie był bijatyką, ale dalej była śmieszna to gierka na swój sposób i ma jeden z najlepszych soundtracków. A potem już były te takie mutacje, czyli właśnie Guilty Gear Isuka i parę innych tam, coś zapomniałem tytułu teraz tak naprawdę, podtytułu. No a potem był Guilty Gear Xrd. No i teraz Strife. Więc nie aż tak dużo, nie na wszystkich konsolach, wbrew pozorom. Był też na PC-cie Guilty Gear, więc
Ale na pewno
nawet
Guilty Gear było
chyba
więcej,
któryś
chyba Guilty
CD
Gearów niż
Action
nawet
miało
Street
płytę.
Fighterów. Tak mi się wydaje. Nie?
To zależy. Street Fighterów jest więcej, ale Guilty Gear miał, powiedzmy, więcej iteracji danej
No
serii.
tak, w sumie jak sobie pomyślę, że przecież jak było alfa, no nie, znaczy ten, to przecież były też kilka rodzajów alfa. To samo było
Dwójką
z trójką.
chociażby.
Tak, no
Dwójką tym
dwójką.
bardziej.
Tak.
Trójka to miała tylko trzy wersje, bo był Street Fighter trójka, Second Impact i Third Strike.
No. I
A
trójka mi się
Street
zawsze
Fighter
podobała, bo ona
2 to był
najładniej
tak
wyglądała.
popędzony. Nie no, do czasu Guilty Gear X to praktycznie rzecz biorąc to była nawet mniejsza bijatyka 2D.
No i najlepszy motyw z tego właśnie, jakie to było, Evo, ile? To jak tam chyba.
Chodzi ci o Pary Taigo po prostu, że
Tak.
sparował całe super combo Chun-Li i jeszcze zakończył swoim superem.
Jestem prostym człowiekiem, ale ilekroć oglądam to, bo to jest niesamowicie podbite tą publiką, która tam jest, która
Tak?
wie, co się dzieje, i tam jest po prostu to podnoszenie, wiesz, tego, to jakbyś był dyrygentem, który stopniuje to napięcie, to jest coraz gorsze, coraz gorsze. A w momencie, kiedy to ostatni cios z tego combo wchodzi i gość, który zaczynał, bo to chyba przypomnij mi to, Chan-Li.
Justin Wong tak. Grał Chan-Li, a Daigo grał Kenem.
I Ken sparował cały super...
Całe super combo Chan-Li i wszystkie te lightning kiki jej.
Tak. I Hirukenem
potem jeszcze jeden był w powietrzu i on wylądował i po skończeniu pary swojego supera wrzucił.
Ta wrzawa, ci ludzie. No po prostu jak ja to oglądam, za każdym razem mógł oglądać w kółko. Był taki moment, chyba 10 razy obejrzałem to. To był mówię, to jest, dla mnie to jest e-sportowy moment, wiesz... wszechczasów. Bo to jest coś takiego, co moim zdaniem jest do zrozumienia dla każdego, nawet jakby ktoś nie zna na grach, że może odczuć, wiesz, przeżyć te emocje. Bo jak ktoś na przykład, nie wiem, ogląda jakieś akcje z Counter-Strike'a, gdzie ktoś wychodzi, wiesz, ściąga 5 gości.
Z Counter-Strike'em.
Tak. To po prostu nie wywołuje to takich emocji. Ale ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, fani LoL'a też mają takie momenty. Fani Counter-Strike'a i tak dalej. StarCraft'a. Tutaj i sportowe takie główne wymieniają.
Nie wiem, wymieniasz gry, które dla mnie wizualnie, kiedy się ogląda, są absolutnie nudne.
Tak.
Jak się gra w tego typu gry, to ja rozumiem, ale oglądanie, jak ktoś całą armię zergów, czy coś tam robi w StarCraftie i o, ale strategia, tak.
Ale to są takie, wiesz, to tam oglądasz ludzi, którzy mają niesamowicie nadludzkie umiejętności, wiesz, robienia tysiąca rzeczy w tej samej sekundzie i wiesz, to jest dla mnie fascynujące, no ale to jest jakby dawno, dawno nie śledziłem jakby sceny StarCrafta. Dobra, bo zapytałem cię o te top 3 i nie wymieniłeś, nie wykręcisz się. Jestem ciekawy, co u ciebie jest w tym drugim i trzecim miejscu, nie? Jeśli chodzi o serię bijatyk.
No na drugim miejscu to Soul Calibur. I teraz tylko kwestia, który Soul Calibur, bo niestety każda część jest dobra pod jakimś względem.
Chyba dwójka chyba, nie? To była taka najbardziej...
Szczerze mi się bardziej jedynka podobała niż dwójka.
Znaczy chyba się nazywała wtedy Soul Edge, tak?
Nie, Soul Edge łamane Soul Blade to była pierwsza część na automaty. Aha. I na PlayStation 1, bo w Japonii i nie, tylko w Japonii chyba i w Stanach był Soul Edge, a w Europie było Soul Blade ze względu na jakieś tam prawa autorskie, coś tam, coś tam. Natomiast Soul Calibur był na automatach, a potem był pierwszym praktycznie przykładem, jak zrobić konwersję na nową konsolę, zmieniając grę nie do poznania, zarówno pod względem wizualnym, jak i dodatków, bo to, co tam było w tym Soul Caliburze na Dreamcastie, Jezus Maria. Mhm. Dosłownie można było to katować miesiącami i nie mówię, że można było ha, 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 tylko nie, ja to katowałem miesiącami.
Tak.
Już tyle rzeczy, co można było tam poodkrywać i tak dalej. Ciosy, co ja mam, ciosy, bronie, jakieś te tryby dodatkowe, te galerie, coś tam, nawet intro mogłeś sobie przerobić, powybierać postacie, jakie się w intrze będą pojawiały, bo one były na silniku robione. Więc jak miałeś oryginalne intro i się pojawia jakaś tam postać, to na przykład, nie wiem, nie lubisz tej postaci, czy coś, to a ja chcę, żeby taki była wszędzie i masz, kurde, całe intro z taki. Mhm. A dzisiaj mam fanaberię, to będzie Sęgmina.
Nie znam.
Więc na drugim miejscu Soul Calibur. A na trzecim to prawdopodobnie Street Fighter. Bo tak się zastanawiam, też... czy Tekken, czy Street Fighter, ale no jednak Street Fightera mi się lepiej gra niż w Tekkena. Chociaż z drugiej strony w Tekkenie jest King i są multiparty i te długie kombosy, które już coraz bardziej mnie męczą, szczerze powiedziawszy, więc chyba Street Fighter, jeżeli chodzi o serię.
Jakbyś na przykład miał jeszcze odrzucić Mortal Kombat, to na którym miejscu?
Mortal Kombat to nie bijatyka i doskonale o tym wiesz. Wiedziałem, że to był bait.
Ale dla mnie właśnie Tekken to jak pierwszy raz zobaczyłem na automatach, to była po prostu gra, która wizualnie tak mnie rozłożyła. Właśnie ta płynność ruchu. Wiesz, to była ta pierwsza taka, bo ja bardzo lubiłem serię Virtua Fighter dwójkę. Bo mi się wydawało, że tam jest jakaś taka płynność tych ciosów, że tam po prostu jest, że to wygląda jak jakiś taki właśnie film hongkongski albo jakiś taki, wiesz, wejście smoka, że te ruchy są takie płynne, że te uderzenia...
Motion capture.
Tak, że to wszystko jest takie...
Pełny motion capture.
Można powiedzieć, że Mortal Kombat też miał motion capture, tylko że to się wtedy nazywało, nie wiem jak... To...
Zrysowywanie,
tak, zrysowali klatki czy coś tam.
Po prostu digitalizacja i tyle. No.
Tak, tak, tak. Pięknie. Drogi Darku, no musimy gdzieś skończyć, a ja jeszcze miałem tyle rzeczy, więc pewnie jeszcze będzie okazja gdzieś porozmawiać, bo chciałem w ogóle podpytać cię na przykład o twoje takie hobby, takie mniej oczywiste, o którym chyba czasami wspominasz gdzieś, ale nie za często. Chyba Gundamy to jest twoja taka i chyba, nie wiem, malujesz figurki, czy po prostu składasz te Gundam? Nie,
wszystko tak, robię.
Tak? I drukujesz sobie sam?
Składam, drukuję, maluję, rzeźbię, dziwne rzeczy robię.
To taki teaserek, no nie? Skąd ta miłość do tych... To są roboty, czy to są jakieś maszyny kroczące? Jak to się w tym przedstawia?
Mechy.
W tej molekulaturze? Mechy.
Mechy.
Właśnie. I skąd ta miłość do tych
mechów? Tego, co rośnie na drzewach.
Tak.
Po prostu lubię gigantyczne roboty. Bo czemu by nie oglądanie anime przez wiele lat i tak dalej, plus sam kwestia po prostu tego, że jest to coś tak głupiego, specyficznego, że ma na swój sposób specyficzne podejście dla mojej psychiki, że jak widzę gigantycznego robota, to jest kurde, ale fajne. Mhm. Chciałbym.
No ale to już teraz...
Zone of the Enders i parę innych gier, jak chociażby Armored Core, to są moje ulubione serie, bo właśnie siadasz za sterami jakiegoś gigantycznego mecha i po prostu... niszczysz wszystko, latasz, lawirujesz, walczysz. Niby głupota, bo możesz to robić w innych pojazdach, ale mech to mech jednak, no. Co innego, kiedy masz gigantycznego robota, który technicznie wygląda jak ty, ale w praktyce nie jest tobą, bo to nie jest człowiek per se, tylko człowiekopodobny zazwyczaj design, tak właśnie Gundamy, czy niektóre wersje Armored Core'a, niektórych robotów, to czasami nawet nie są roboty, tylko to są gigantyczne czołgi, które czasami się jeszcze ruszają, bo mają rączki. I też nie muszą mieć, bo mogą mieć działa zamiast rączek.
I to rozumiem, że...
A nawet zamiast głowy.
Że jesteś na etapie, że już teraz sam po prostu sobie drukujesz i tak dalej, czy nadal ci się zdarza składać, sklejać te modele, później je malować?
Kupuję w miarę regularnie, ale obecnie mam tyle, że spokojnie mogę przez najbliższe kilka lat je składać, jeszcze mi zostanie.
Czyli jak typowy kolekcjoner po prostu narobiłeś sobie zapas i teraz czeka to na dobry
backlog.
Moment, tak? Tak, backlog taki.
Znaczy... To jest tak, że z Gunpla jest jeden kolosalny problem, a mianowicie, że niektóre modele są regularnie robione, a niektóre modele są robione i potem ich przez długo, długo nie ma, bo albo się licencja skończyła, albo dany model nie był na tyle popularny, żeby się doczekać reedycji czy coś. Więc część rzeczy można kupić i sobie odłożyć na tak zwane lepsze czasy, a część rzeczy zawsze możesz kupić. Tylko nigdy nie wiadomo, które to są te modele. I na przykład ja mam, nie wiem czemu, ale zboczenie do serii Crossbone, czyli dosłownie robot pirat. Dosłownie to jest robot pirat.
Okay.
Ma opaskę na oko, mechaniczną papugę nawet i tak dalej. Pistolet, który wygląda jak te takie flinty z filmów i tak dalej. Nawet ten taki typowy miecz energetyczny, który ma, to nie jest jak u innych, że przypomina miecz świetny z Gwiezdnych Wojen, tylko nie, po prostu ma szablę. Ma energetyczną szablę. Głupie jak but, ale tak pięknie to wygląda, to tak pasuje. I mam wszystkie crossbony praktycznie kupione, z czego kilka musiałem naprawdę się mocno napocić, żeby zdobyć, bo nie są już produkowane.
Mhm.
Albo były w tak zwanym premium Bandai, czyli tylko na rynku japońskim, w specjalnych warunkach kupione. Jak pójdziesz przez Akihabarę, pójdziesz skrącić do Shinjuku, zapytasz jednego NPC-a po drodze, który cię nakieruje na drugą ścieżkę i ten da ci questa, którego wykonasz. I nie wiem, zaatakujesz jakiś host bar czy coś w tym stylu, to dostaniesz klucz, który pozwoli ci otworzyć drzwi, w którym znajdziesz skrytkę, a w tej skrytce będzie hasło, na które będziesz mógł kupić ten model. W sklepie na drugim końcu Tokio.
No tak. No i tak się zdarzyło pewnie. Tak było. Musiałeś dodatkowy bagaż brać właśnie, żeby ci na te wszystkie skarby co tam mógłbyś sobie przywieźć robić, czy po prostu...
Czy kupiłem walizkę, jak wracałem? Może tak.
Tak.
Przyjechałem z workiem, wróciłem z walizką i workiem.
Tak. No to fajnie. To jeszcze pewnie będzie kiedyś okazja porozmawiać. W ogóle też nie zapytałem tak klasycznie, ale to też w takim razie, bo musi paść takie pytanie, w co ostatnio grałeś i od razu skoczę, że czy wspominałeś, że grałeś tego Invincible Versus, tak?
No właśnie chciałem powiedzieć, że Invincible Versus i nie polecam.
Aha. Bo to jest gra z takiego gatunku bijaty, którego ja specjalnie nie lubię, nie wiem dlaczego, że tam są te 3x3, tak? Że po prostu...
No, to jest tak fighter 3-on-3 po prostu.
No. Ja nie wiem, dla mnie się wydaje przeładowane. Ja próbowałem, bo polecaliście chyba z Larysą.
To XKU.
Tak, tak. I ja sobie to zainstalowałem. Przepięknie wygląda gra, ale się w ogóle nie wkręciłem. Jakoś tak mi nie podeszło, bo ja jestem, wiesz, tej starej daty, ja się przyzwyczajam, jak gram w kółko, wybieram sobie jedną postać i gram w kółko, ciągle to samo, a tutaj trzeba, jak masz ten team, nie, no to musisz jednak wybrać sobie przynajmniej to duo, nie, którym chcesz grać. Jakoś tak wszystko to pięknie wygląda, ale nie zgłębiłem tej mechaniki, no nie? A jeśli chodzi o
technicznie to... w 2XKO możesz grać jedną postacią i mieć drugą tylko jako asystę, więc wtedy masz więcej energii i byś grał, tak byś miał po prostu tylko jedną postać, aha, a tą drugą możesz, ale nie musisz używać. Ale wiem, o co ci chodzi, bo dużo osób ma problemy z tagowymi gierkami z jednego prostego powodu. Nie możesz grać jedną postacią, tylko musisz grać co najmniej trzema postaciami. Tak? A w praktyce, tak jak w każdej bijatyce, to nie jest tak, że ty się uczysz jednej postaci, tylko ty się uczysz swojej postaci, a potem się uczysz postaci innych ludzi, żeby wiedzieć, jak z nimi walczyć. Bo to, że ty znasz swoje kombosy, jakieś ciosy specjalne i zagrywki, to jedna strona medalu, a druga jest taka, że ktoś też może to wiedzieć i wykorzystać przeciwko tobie, więc edukacja jest cały czas.
A tego Invincible versus nie polecasz, bo po prostu ten core rozgrywki jest taki niewystarczający.
Czy system jest strasznie przekombinowany, a zarazem prostacki.
No nie, z tego, co widzę na zdjęciach, to on jest taki bardzo, to jest bardzo krwawa. To jest krwawsze chyba niż Mortal Kombat. Tak? Czy to tylko te takie... Aha, to tylko te zwiastuny.
Tak wygląda. Aha. To tylko tak wygląda. Czy faktem, że te postacie już w pewnym momencie, szczególnie na koniec walki, są może nie skąpane we krwi per se, aha, ale trochę tej krwi na nich jest tu i tam, ubranie im się niszczy trochę i tak dalej. Ale to jest taka tania przemoc. Taka na zasadzie, nie wiem, czy kojarzysz taki film Bad Taste.
Coś mi się mogło obić o uszy, ale nie potrafię
taki
sobie...
Taki mało znany reżyser, co potem zrobił taki mało znany film, Władca Pierścieni, trylogia chyba nawet z tego, aha, była, to był jego pierwszy film.
Okej.
Okay. Jackson czy coś takiego.
Ale nie na tyle, żebym
i tam
wiedział.
Była taka jedna scena, że spada gościu ze skarpy i upada za taki kamień, a za tego kamienia taki po prostu jakby ktoś z wiadrem i pewnie tak było stał i wyrzucił wodę po prostu, która udawała krew, była pofarbowana i to jest mniej więcej taki efekt właśnie tutaj, że niby tego jest tak dużo, ale to jest tak kiczowato zrobione strasznie.
No tak, powiem ci, że jak patrzę na te, to jakoś tak mało przekonujące, na przykład te tła wyglądają, jakoś tak...
Nie, gra jest strasznie biedna, po prostu areny są strasznie biedne, słabe, tak. Nie ma tam absolutnie nic, co można było zawiesić oko, postacie, jakby to delikatnie ująć, technicznie wyglądają dobrze, ale kierunek artystyczny absolutnie nie został tutaj trafiony, bo zamiast pójść w cel shading, tak jak na przykład Guilty Gear, Dragon Ball Fighters, czy DNF Duel, czy praktycznie jakakolwiek bijatyka od Arc System Soft, to oni poszli w tym kierunku, co kiedyś był Marvel vs. Capcom 3, że taka komiksowa plastelina, można by powiedzieć.
Tak.
I to się zupełnie nie sprawdza wizualnie, dlatego cięta animacja, bo wycinanie klatek kluczowych po to, żeby pewne ataki wyglądały lepiej, były łatwiej czytane i tak dalej wizualnie, to trzeba umieć.
No tak, to prawda.
A tutaj to po prostu wygląda, jakby brakowało klatek animacji i nawet śmieszne jest to, że pierwsza rzecz, którą widzisz po odpaleniu tej gry, to te pseudo intro jest. I tam po prostu klatkuje. A. Jak kolega to odpalił, bo tam udostępniłem swoje konto, to myślę, no kurde, co PS5 mi się zepsuło?
Przygrzało
to
się.
To nie jest pierwsze wrażenie dobre, tak.
Nie, no teraz widzę, jak powiedziałeś właśnie, że to widzę, że na przykład jest tak, że wchodzi super, to jest po prostu zatrzymuje ci się na tym, żeby właśnie było widać te uderzenia. A tak sobie pomyślałem, że już Street Fighter 4, no nie? Czy oni już tam nie zrobili tak, że to wszystko było jednak płynne? Ale też nie jestem w stanie aż tak sięgać w pamięci, bo dawno nie grałem w czwórkę.
Było płynne, ale to jest właśnie ta różnica pomiędzy japońskimi bijatykami, a nie japońskimi bijatykami, że wszystkie te niejapońskie, czyli właśnie Mortal Kombat, Injustice, ten Invincible, te Power Rangers, co jakiś czas temu było wydane i parę innych gierek, których praktycznie już tytułów nie pamiętam, bo były tak fantastyczne, że wyleciały mi z głowy, ale testowałem. One wszystkie mają ten sam problem z animacją, czyli po prostu jeżeli tam są animatorzy, to prawdopodobnie robią to, co im każe ktoś z góry, kto nie ma zielonego pojęcia o tym i chcę, żeby wyglądało tak, jak im się wydaje, że będzie dobrze.
Mhm.
Bo wycinanie klatek kluczowych i klatek pobocznych pomiędzy, żeby były te płynne ruchy, to taka, powiedzmy, animkowość z braku lepszego określenia, to jest bardzo ważna robota w repozorze. Bo jak masz za dużo klatek animacji, to będziesz miał szak fu. Jak masz za mało klatek animacji, masz mortala. Musisz osiągnąć ten idealny moment pomiędzy tym, żeby nie było tych klatek aż wiele, a jednocześnie, żeby te kluczowe były rozpoznawalne przez oko. Że na przykład masz atak pięścią, to nie możesz mieć pełnej animacji, że on, przepraszam, rusza tą ręką i tak dalej. Tak w bijatykach 3D po prostu, że tam trochę inaczej, ale też są obcinane klatki, żeby po prostu nie było za dużo tej animacji, bo wtedy by się w to grać nie dało. No tak. I to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Niektórzy sobie z tym dobrze radzą, niektórzy sobie nie radzą. Dlatego wszystkie gry od Netherrealm wyglądają takie sztywne, drewniane. Takie zawsze jest efekt po prostu, jak się gra w to.
Ale gdzieś tak sobie myślę, że te nowsze Mortale, nie wiem jak tutaj, ale na pewno tak było z serią Injustice, że ona strasznie nadrabiała bardzo fajną fabułą. I że te walki mogły być okej, nie? Ale fabuła mi w ogóle tak wciągnęła w Injustice, że nawet sięgnąłem po komiksy, no nie? Które jakby ten... Znaczy nie wiem, czy one opowiadały tą samą fabułę, już tak nie pamiętam.
Nie.
Komiksy było mnóstwo, ale...
Komiksy są jakby rozwinięciem i czymś na zasadzie prequela.
Tak.
Bo tam jest dużo rzeczy, które powinny być w story mode do gry, ale prawdopodobnie budżet, coś tam, więc te komiksy jakby takie dodawały, nie wiem, ekstra rozdziały z braku lepszego określenia. Tak. Ale spokojnie, Injustice cię nie porwało, im więcej ból cię nie porwie, bo tryb story to jest na zasadzie okej, okay, to wszystko, trwa godzinę. Fabuła nie ma żadnego znaczenia.
To tak naprawdę jest ta animacja, która już ma kilka sezonów na tym.
W skrócie tak.
Jest taki dodatek, taki companion app, jak ci się podobał pewnie.
Ten
serial,
odcinek, który nie trafił do emisji, bo był tak słaby, że stwierdzili, że go nie wypuszczą.
Dokładnie. Dokładnie.
Tu skończy się cliffhangerem, więc całkowicie bez sensu ten tryb story jest, pomijając tego, że jest w ogóle nieciekawy.
No nic, no musimy gdzieś zakończyć. Bardzo się sympatycznie...
Powiedzieć, że to już jest koniec, trzeba
tak,
stąd
tak,
iść.
No planowaliśmy, ja myślałem, że to będzie tak półtorej godziny, wyszło troszeczkę więcej, ale mi się wydaje, że było naprawdę sympatycznie. No, pewnie będzie trzeba kiedyś powtórzyć. Mam nadzieję, że wcześniej niż na następnym replayu się zobaczymy przy jakiejś okazji. Ja bardzo wam zazdroszczę.
U ciebie.
No, słyszałem, że masz plany, więc zapraszamy. Ja się bardzo cieszę, bo widzisz, właśnie to jest to,
macie,
że...
Macie Guinnessa.
Tak,
więcej
mamy
do szczęścia nie potrzebuję.
No, to musisz odwiedzić na pewno Muzeum Guinnessa, które jest bardzo fajnie zrobione. Fabryka
spokojnie,
jest w centrum
walizka
miasta,
już będzie opróżniona.
Jest ten i oczywiście jedynie poprawnie nalany Guinness to jest tylko tutaj w pubach w Irlandii, nigdzie indziej. Z puszki to też nie to samo, więc no, jak chcesz skosztować prawdziwego Guinnessa, to tylko w Irlandii. Więc
chcesz
bardzo ci dziękuję.
Ja chcę ponownie skosztować prawdziwego Guinnessa.
A, to już byłeś kiedyś w Irlandii. Więc, no, okay.
No a myślisz, dlaczego zacząłem pić Guinnessa?
A, okej. To zwracam honor, więc trzeba to powtórzyć. No tak mówię, no mam nadzieję, że jeszcze przed kolejnym replayem impreza, która mam nadzieję wejdzie do tego cyklicznego, jak to było z poprzednią imprezą, którą jakby godnie
replay... Będziemy wymieniać.
Tak. Nie, bo zauważyłem, że nie chcecie, żeby było jakby łączone, nie? Ale ja uważam, że to nie jest nic złego. Ja uważam, że nawet jeśli to jest, wiesz, w jakimś tam stopniu, no nie? Jakby taka kontynuacja, ale tak od nowa, no nie? No bo nie byłem, widziałem
reset.
Zdjęcia, widziałem, to taki reset. Wiesz, ja bym się czuł tak, jakbym się czuł rok temu, nie? Bo w tym samym miejscu, co rok temu, to wiesz, to Kino Elektronik, bardzo fajne do prelekcji. Nie wiem, był finał piłki nożnej w tym roku, tak? Czy...
No Sensible Soccer.
Sensible Soccer. I też komentowany tak pięknie, wspaniale, jak to było na tej poprzedniej imprezie, jeśli chodzi o Deuski Jump.
Nie jestem pewien, bo krążyłem w innych miejscach w tym momencie.
Aha, to już tego nie widziałeś. No. Ale to był...
Nie, po prostu za dużo się działo i za dużo trzeba było ogarniać przy okazji, dlatego jeszcze wiadomo, tu ludzie tam znajomy, coś tam i tak...
Tak.
Dobra, ja mam jeszcze 5 minut i muszę lecieć coś załatwić.
Tak. Więc na pewno do zobaczenia wcześniej niż następny replay. Więc dziękuję. No, pamiętajcie, żeby słuchać Pograduszek. To jest taki podcast, który już od wielu lat razem z Azim i teraz właśnie z tym nowym narybkiem prowadzicie.
No, dołączył Larys, Karoś.
Tak, więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Więc dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.
I drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby odwiedzić Fantasmagorię na grupie na Facebooku, polecać znajomym, przekazywać dalej, podbijać, komentować. No i co, słyszymy się za
i
tydzień.
I piszcie, dlatego nie chcecie, żebym się pojawił ponownie.
Tak, jeszcze jakiś hashtag. Hashtag na koniec, Guilty Gear. Więc jeśli do końca wysłaliście ten odcinek, to hashtag Guilty Gear. No i co? I hej.
Nie, hashtag Konsulajte znowu gada o Guilty Gear.
Może być też taki. Dzięki.
Dzięki za zaproszenie i do usłyszenia.